Czy teraz mnie słychać? O, nawet mnie słychać całkiem.
6, nie słychać? Marcin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czekaj, sobie siądę tu stanę bliżej. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ale co, teraz liczysz? Owce? Barany?
Okej. Super. W takim razie ja sobie już wejdę na scenę. Ciebie, Fryderyk, mogę zaraz też poprosić, bo fajnie byłoby, gdybyś szedł z brawami, prawda? No, słuchajcie,
dziękuję.
Moi drodzy, mamy tutaj transmisję na żywo, ale ty jeszcze, kochanie, nie wchodzisz tutaj.
Jeszcze mam nie wchodzić?
Jeszcze nie wchodzisz.
Czyli mam zejść jeszcze? A, okej. Okay. Dobra.
To była wspaniała próba generalna. Marcin, kiedy my startujemy teraz?
Startujemy.
Powiedz 3, 2, 1.
3, 2, 1, start.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Spotkanie autorskie z Fryderykiem Karzełkiem, autorem bestsellerowej książki Pieniądze są seksy. Dzisiaj rozszerzone wydanie numer 3, książka Obudź się. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Fryderykiem na temat wniosków, jakie płyną z jego życia. Będziemy podążać przez historie, które sprowadzą nas być może do nowej perspektywy, do odkrycia czegoś nowego. Książka niezwykle intymna, jeśli chodzi o historię, która pokazuje upadek, która pokazuje porażki i która pokazuje, jak po tych porażkach można się podnosić z sukcesem, z uniesioną głową, z uśmiechem na twarzy, dzieląc się także tym doświadczeniem i wnioskami z innymi ludźmi, inspirując ich do przebudzenia. Drodzy Państwo, Fryderyk Karzełek, zapraszam.
Mogę sobie usiąść?
Ale już proszę bardzo, zapraszam Cię serdecznie.
Dziękuję.
Moi drodzy, dziękujemy, że przyjechaliście tutaj do nas. Wiem, że część osób jest z Warszawy, część z okolic. Szalenie kameralne jest dzisiejsze nasze spotkanie, więc moja prośba na początek jest taka, żebyśmy też potraktowali to jako wspólną podróż. Pierwsza część naszego spotkania to będzie moja rozmowa z Fryderykiem. Druga część tego spotkania to będą pytania, Wasze pytania. Właśnie odnośnie historii, być może o rozwój osobisty, być może o poszukiwanie nowej perspektywy. Zaczynamy.
Muszę Ci powiedzieć, że pierwszy raz też dotykam tę książkę, jeszcze jej nie widziałem.
Proszę.
Dziękuję Ci. Dla mnie?
Dla Ciebie.
Dzięki.
Dla Ciebie Twoja.
Okej. Okay. Dostanę jakiś autograf?
Mogę oczywiście napisać Ci autograf dla Twojej książki. Chcę Wam pokazać coś. Tutaj, drodzy widzowie, którzy są w internecie, witam też wszystkich po drugiej stronie. Kochani, popatrzcie na te dwie okładki i jeszcze jest jedna, Pieniądze są seksy, która została wydana w...
8 marca 2015 roku.
Nasuwa się aż takie powodzenie,
też że... w Warszawie byłem na jej promocji wtedy, dokładnie 8 marca. Nie pamiętam dokładnie miejsca, ale gdzieś to było niedaleko.
To zapamiętaj.
To zapamiętam, bo to jest Centrum Zarządzania Światem.
A i właśnie to jest dobre.
To dobrze brzmi.
Dobrze brzmi, dumnie. A przyznajcie, że okładka w ogóle tych książek i sam Fryderyk jest jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy. I im dalej, prawda, z tymi okładkami, tym naprawdę młodszy.
To nie widzieliście pierwszy.
Kto widział Pieniądze są seksy? Ręka w górę. O, jednak widzieliście.
Wieś, tańczy i śpiewa, niektórzy twierdzili.
Takie nogi wystające, kobiety.
A to były takie czasy, to zaprojektował. Ja generalnie muszę się podzielić. Mogę się jedną rzeczą podzielić?
Proszę, to jest Twoje spotkanie.
Generalnie spotkałem się przed dwoma godzinami z takim sympatycznym człowiekiem, który się nazywa Mariusz Budrowski. Być może znacie.
Jedzenie na surowo.
Odmładzanie na surowo. I generalnie zaczęliśmy się tam wymieniać różnego rodzaju poglądami na temat zdrowia i między innymi właśnie powiedziałem, że już nie za bardzo chętnie spotykam się z moimi rówieśnikami, ponieważ oni się zestarzeli strasznie. I to zresztą tę okładkę projektował mój kolega ze studiów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i generalnie to było ostatnie zlecenie, które dostał ode mnie.
Chociaż nie wiem, czy to się warto śmiać teraz, czy to jest taktowne się śmiać w tym momencie. No,
ale my nie wiemy, co jest dobre, a co złe. Mm-hmm. Mam nadzieję, że Jarek by się na mnie też nie obraził, gdybym to powiedział, bo to były tamte inne czasy. Tak? To było 2015, to jest 8 lat temu. To w dzisiejszych czasach to jest cała wieczność zmieniającej się rzeczywistości.
Prawa dekada.
8 lat to jest prawie 10, czyli... Właściwie zmieniło się od tamtego czasu wszystko.
A ty?
Też.
Jak bardzo?
No bardzo. Bardzo,
i
bardzo.
I gadaj z takim.
No bardzo, ale co chcesz, mam rozwinąć ten
zaraz
temat?
Zaczniemy od tego, bo ty lubisz symbolikę drogi. Zresztą ona jest obecna w twoim życiu. Myślę, że przejdziemy sobie tutaj przez etapy twojego życia i wróćmy proszę do tego momentu, w którym wpadłeś na pomysł, żeby stworzyć, napisać książkę Pieniądze są sexy. Czy pamiętasz siebie z tego okresu, z tego momentu? Być może jako pamięć fotograficzna pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz usiadłeś się przy stole, wziąłeś pióro do ręki i zacząłeś kreślić swoją książkę.
W ogóle idea napisania tej książki zrodziła się w momencie, kiedy już wróciłem z emigracji. W roku 1998-99 postanowiłem, że napiszę książkę. 10 lat później na Zanzibarze, w waniliowym domu u Doroty Katende, napisałem takie bardzo, bardzo obszerne notatki na temat tej książki. I od 2009, powiedziałem dobrze? 2009? I od 2019 czekało to jeszcze do 2014, żeby do tej książki usiąść. I ona wtedy, właściwie w 2014, cały rok powstawała żmudnie. I pamiętam dokładnie wszystkie te momenty, to znaczy, jakie miałem podejście na początku, w 1999, kiedy stawiałem pierwszą moją firmę w Polsce po powrocie do kraju, po emigracji, mocno potłuczony, mocno załamany, mocno zadłużony jeszcze w tamtych czasach. I wymarzyłem sobie, że chciałbym zafascynowany ciągle jeszcze mimo wszystko Zachodem, bo wiemy, jak wyglądała sytuacja w Polsce w latach 90., prawda? To był taki trochę dziki wschód, prawda? To działo się bardzo dużo. I ja zafascynowany Zachodem chciałem w pewien sposób książką, która nazywała się Pieniądze są sexy, zmienić podejście do pieniędzy.
Mówiło się wtedy w perspektywie tabu o pieniądzach, albo tak, się o nich w ogóle nie mówiło.
Tak, tak. No pieniądze generalnie. Myślę, że dzisiaj to się już całkiem sporo zmieniło, ale wtedy podejście do pieniędzy było bardzo negatywne. Myślę, że całkiem sporo jeszcze w naszym kraju jest ludzi, myślę, że to jest jakieś 30% jest takich osób, które myślą negatywnie o ludziach bogatych, czy też o pieniądzach w ogóle.
Tak, że ten się dorobił, że pieniądze
kombinował,
się... Tak,
pierwszy kombinował, pierwszy milion trzeba ukraść, prawda, to są te rzeczy, które niestety mocno królowały w świadomościach Polaków w tamtych czasach. Dzisiaj, ja tak naprawdę wtedy na wszystkich moich szkoleniach, na moich wystąpieniach głośno krzyczałem, bogaćmy się. Wykorzystajmy to, że wchodzimy teraz do wspólnej Europy, że wchodzimy do wielkiego świata i generalnie myślę, że nam się to udało. Jestem pełen dobrych myśli na ten temat.
W tej książce ujęło się również ten fragment, kiedy nie tylko chodziło o stereotypy negatywne na temat zarabiania pieniędzy, ale także na temat zarabiania w perspektywie jedynie tabelki, a nie szukania też heksagonu szczęścia, czy pokazania pieniędzy jako źródła, które jest napędzające na inne obszary. I myślę, że ty jako jeden z nielicznych zacząłeś mówić o pieniądzach w kategorii rozwoju osobistego i szczęścia. Prawda?
Zdecydowanie tak. To znaczy, to było jeszcze w Niemczech, jak mieszkałem. Zacząłem poszukiwać odpowiedzi na pytanie, zresztą to było całkiem zrozumiałe po tym wszystkim, co się wydarzało. Może ja sięgnę w ogóle pamięcią, moi drodzy, do... Ja żałuję jednej rzeczy, że ja was niezbyt dobrze widzę, bo mi strasznie te lampy świecą w oczy.
Ale widzicie Fryderyka.
Ale nie gniewajcie się, jeżeli może nie ma tego takiego ciepłego z mojej strony kontaktu, bo nie widzę was dobrze.
Mamy dwie godziny.
Ale mam nadzieję, że będę mógł was uścisnąć, tak jak obiecywałem w klubie, że będę was mógł jeszcze później normalnie dotknąć, uścisnąć i porozmawiać. Temat szczęście jest odmieniany przez tyle przypadków w naszym życiu i nie ma człowieka, który nie chciałby być szczęśliwy. Za każdym razem, gdybym zadał pytanie, czy ktoś tu jest taki, kto nie chce, to idę o zakład, że nikt by się nie zgłosił, bo uwaga, każdy chce być szczęśliwy. Tylko ja to pytanie zawsze Aniu zadaję. To moment, a kiedy nas tego uczono? W podstawowej szkole? Mieliśmy jakiś taki przedmiot, jak być szczęśliwym? No nie. W średniej też nie bardzo. Ani na studiach. Nigdzie nie ma przedmiotu, który by nas uczył, jak być szczęśliwym. W związku z czym, siłą rzeczy, kiedy z PRL-u, bo było taki twór był kiedyś, co się nazywał PRL. Go doskonale pamiętam. I pamiętam taką scenę ze swojego życia, kiedy na Placu Krakowskim przed Wydziałem Górniczym Politechniki Śląskiej gdzieś tam rozmyślałem na temat tego, jak to zrobić, żeby w ogóle pojechać na zachód, żeby go zobaczyć. Takiej możliwości, uwaga, nie było. Nie można było wsiąść w samochód, rower, cokolwiek i zobaczyć, jak wygląda zachód. Po prostu trzeba było mieć zaproszenie, jakieś, prawda, promesy, jakieś, nie wiadomo, wizy w ogóle, wymiany, czy niektóre kraje wymagały w ogóle pokazania, że się w ogóle ma pieniądze i tak dalej. To były straszne czasy. Ja w roku 88 udało mi się wreszcie to załatwić, że pojechałem na zachód i zostałem tam na 10 lat. Tak się poskładało, że w tym czasie przewrócił się mur berliński, prawda, pojawił się okrągły stół, ale ja stwierdziłem, że skoro już tam jestem, no to w taki sposób to wykorzystam. Najpierw kopałem rowy, to mi się w ogóle nie spodobało. Później poszedłem do jakiejś firmy pracować, gdzieś tam fizycznie, to mi się też nie podobało. No i w końcu udało mi się z tego wszystkiego wyrwać.
Roznosiłeś listy, ale ja bym chciała, żebyście... Tak, mogę jedną anegdotkę, nie mogłam się przestać z tego śmiać. No. Jak poszedłeś na szkolenie, bo Fryderyk w pewnym momencie zaczął szukać sobie dorywczych prac, żeby wyrwać się z tej pracy kopania rowów. I tam w tej książce dałeś taką anegdotkę, jak poszedłeś na jedno szkolenie, gdzie sprzedawca uczył was, jak sprzedawać jedzenie dla psów.
Tak.
Proszę, powiedz to.
Ale naprawdę, ale wiecie, że ja pamiętam, to jest niesamowite, ja pamiętam miejsce, w którym siedzieliśmy tam.
Ale czy ty możesz to powiedzieć dla państwa, którzy nie wiedzą?
Siedział ze mną mój kolega, z którym byłem na kursie językowym, ja to wszystko pamiętam, nazywa się Marek Schneid w ogóle. Tak? On poszedł w zupełnie innym kierunku i on też chciał jakoś tam dorobić do tego, żeby byliśmy bez kasy. No i poszliśmy, dostaliśmy, gdzieś tam znalazłem ogłoszenie, że można dobrze zarobić, no i się okazało, że mamy chodzić od domu do domu, pukać, prawda, i proponować ekologiczne żarcie dla psów. Generalnie po całym tym wstępie powiedziałem, czemu nie? No i w tym momencie Gosia otworzył tę puszkę, wyjął, prawda, zjadł to i powiedział, że czasami trzeba będzie pokazać, że to jest w ogóle smaczne.
Że skoro ja to jem, to pani pies też to zje.
Na pewno przeżyje w ogóle.
Po czym zjeść łychę żarcia dla psów.
No i my popatrzyliśmy z Markiem na siebie i to był koniec naszej wizyty na tym spotkaniu, na tej prezentacji i w ogóle... Ale pamiętam dokładnie, że mieliśmy ambitne zamiary, żeby zacząć zarabiać dodatkowo jakieś pieniądze w naszych wynagrodzeniach.
Znaczy, to też pokazuje, w ilu miejscach trzeba być, ilu rzeczy skosztować czy przeżyć, żeby w końcu złapać to coś, co uchwycić to coś, przy czym zostaniesz. No bo rozumiem, że żarcie dla psów to nie było to.
Nie, to nie była moja bajka w ogóle.
Tak samo bycie listonoszem, czy roznoszenie gazet.
Gazet w Dortmundzie, tak. Pamiętam,
też
że
nie?
Też nie spodobało mi się to w ogóle. Tym bardziej, że stwierdziłem, że... Bo wiesz, że na pewnym etapie życia człowiek nie rozumie go, tak?
Ja miałem wtedy... nie rozumie?
Życia.
A, życia.
Ja miałem wtedy, nie wiem, czy 29 lat i ja myślałem kategorią jak normalny zjadacz chleba, więcej zarabiać, więcej pracować. To jest normalne. Żeby więcej zarabiać, muszę więcej pracować. Nie rozumiałem jakby pewnych zasad, które są, rządzą światem, że to wcale nie jest ze sobą tak jeden do jednego powiązane. I po prostu stwierdziłem, dobra, to ja moje weekendy teraz przeznaczę na roznoszenie tych gazet. Myślałem, że będę szczęśliwy, ale ja byłem jeszcze bardziej nieszczęśliwy, bo już nie miałem czasu, bo nie miałem weekendów. Ja wprawdzie dostawałem tam jakieś marne grosze za to, ale nie miałem weekendów. Jeszcze byłem w dodatku zmęczony, a jeszcze wiecie jak to jest, że jak wiedziałem, że mam w poniedziałek iść do pracy, tej, której nie lubiłem, to już nie były rowy, i teraz całą sobotę, niedzielę biegałem z tymi gazetami, wieczorem przychodziłem zmęczony jak koń po westernie w niedzielę do domu i rano wiedziałem, że muszę wstać iść do pracy, której nie lubię.
I jeszcze to, co zarobiłeś, wydawałeś na buty. Tak przeliczyłeś.
Tak, przeliczyłem, że na buty wydam
dobre
też.
Buty,
przynajmniej połowę zarobionych pieniędzy wydam na buty. Może po prostu wtedy też nie wiedziałem, że może jakościowo były nie najlepsze te buty, no bo wtedy miałem budżet na parę, tam nie wiem, 50 marek. Mhm. Wiem, że pierwsze buty kupiłem za 30 marek. Po wjeździe do Niemiec.
To nie było to.
Nie.
W końcu znalazłeś to miejsce i to była firma, która oferowała ubezpieczenia.
Tak, zacząłem sprzedawać produkty finansowe. Mhm. I tu się odnalazłem w tym.
Dlaczego akurat tam?
Bo dorobiłem sobie do tego misję. Ja widziałem, że mogę bardzo jakby... Gro mojej klienteli tam w Niemczech, ponieważ tego nie wiemy najczęściej, ale w latach 80. pod koniec do Niemiec wyjechało ponad 1 000 000 naszych rodaków. Pod koniec lat 80. To byli głównie ludzie ze Śląska, z Trójmiasta i Warmii Mazur, czyli tak zwani ludzie z tak zwanym pochodzeniem, ponieważ Niemcy traktowali ludzi mieszkających na terenie nie generalnej guberni, ale poza, to gdzieś tam można było się generalnie załapać na papiery i można było dostać legalnie pobyt w Niemczech. Mhm. I to się też tak stało. I teraz uciekł mi wątek.
Kto wyjeżdżał i oferowałeś produkty ubezpieczeniowe.
Tak, natomiast ja jeszcze chciałbym tylko, Aniu, nawiązać do jednej rzeczy. Mianowicie do tego szczęścia. Bo po tym, jak znalazłem te, wykonywałem pracę, której naprawdę nie lubiłem, i znalazłem pracę, którą zacząłem lubić, ponieważ ta praca dawała mi po pierwsze radość zrobienia tego, bo sobie uświadomiłem, że ja wypełniam pewną misję. Ja wiedziałem, że jeżeli moje działania będą skuteczne, to ludzie będą bezpieczni, ludzie będą odkładali pieniądze na swoje emerytury, będą coś tam, prawda, robić dla swojej dobrej przyszłości. Ja wiedziałem, że robię dobrą robotę. Więc dawało mi to satysfakcję, dawało mi to pieniądze radykalnie większe niż w tych firmach, w których pracowałem. I wtedy pojawiło się to myślenie właśnie, co jeszcze daje nam szczęście w życiu. I tak powstał Heksagon z czasem, bo Heksagon powstał pod koniec mojego pobytu na emigracji, że tych obszarów jest właśnie 6, że to nie tylko jest praca i tutaj, bo wiecie, że jest coś takiego jak klub 555, tam rano można wstawać, prawda, ale nie trzeba, bo generalnie ja ostatnio głoszę taki pogląd, że bycie klubowiczem nie jest tożsame z tym, że my musimy codziennie wstawać o 5:55. Bycie klubowiczem to jest pewnego rodzaju filozofia, to jest realizowanie pewnych wartości, to jest pewnego rodzaju zachowanie, podejście do życia w ogóle. Tak. I zdałem sobie sprawę z tego wtedy, pod koniec właśnie mojego pobytu na migracji, stworzyłem Heksagon i zdałem sobie sprawę właśnie, że rozwój osobisty jest elementem naszego szczęścia. I teraz ja wrócę do tego mojego dzisiaj spotkania z Mariuszem Budrowskim, bo ja się z nim widziałem ostatnio w 2019 roku, czyli 4 lata temu. Byliśmy też na wegańskim jedzeniu. Dzisiaj też. Na Chorzej. I Mariusz, nie wiem, może chciał nabić punktów, ale raczej nie sądzę, mówi: Fryderyk, ty wyglądasz lepiej niż ostatnio, w tym 2019. I generalnie zeszliśmy na temat tego, co wpływa między innymi na to. No bo jednym z obszarów Heksagonu jest zdrowie.
Tak.
I ja wtedy powiedziałem: Mariusz, jednym z najbardziej decydujących elementów tego, że jesteśmy zdrowi, żyjemy długo i dobrze wyglądamy, jest radość życia. Jest poczucie szczęścia. Czyli znowu Heksagon. I to pytanie... Jak to zrobić, żeby być szczęśliwym, towarzyszy mi właśnie od ponad 20 lat.
To nie jest tylko tak, że ty byłeś przedsiębiorcą, który wypełniał swoją pracę, że znalazłeś w tym misję, ale też poddawałeś się permanentnie refleksjom. Czyli myślałeś o tym, miałeś złote godziny w tamtym czasie, czułeś, że jest taka przestrzeń, którą chcesz dedykować tylko i wyłącznie jak taki myśliciel nad fundamentem życia, pochylić się i być może wywnioskować jakieś prawdy, które ty odkryjesz dla siebie. I czy to już był ten moment, kiedy chciałeś przekazywać swoje refleksje, swoje przemyślenia? Czy już to był ten moment, kiedy chciałeś się dzielić?
Dotykasz w tym momencie tematu książka.
Wracam do niego, bo to jest spotkanie autorskie.
I powiem, muszę ci się do czegoś przyznać, że myślenie kategorią że ja chcę jednak zostawić po sobie pewnego rodzaju spuściznę. Pojawiło się później. Myślenie na temat książki w roku 2009, kiedy siedziałem na Zanzibarze, tam w waniliowym domu u Doroty, było bardziej kategorią, może trochę egoistyczną nawet. Chciałem napisać książkę, to było moje marzenie. Nawet to moje dlaczego chyba nie dotykało wtedy jeszcze tego tematu, żeby zostawić coś po sobie, wiesz, żeby... No, chciałem, na pewno chciałem dołożyć swoją cegiełkę do myślenia na temat pieniędzy. To było na pewno ważne dla mnie. Ale myślenie, żeby zostawić po sobie coś, pojawiło się w 2011. Przed wydaniem jeszcze książki. Tylko ja zacząłem myśleć kategorią, że zdobyłem tyle różnego rodzaju doświadczeń, że dobrze by było, gdyby ludzie pewne rzeczy, słuchając mnie, żeby pewne rzeczy przyswoili.
Czy ktoś obok ciebie podpowiadał ci, Fryderyk, to, co masz do powiedzenia, jest warte tego, żebyś zawarł to w książce, w publikacji, opisał, uporządkował?
Tak, miałem takiego... Zresztą on się kiedyś nawet przewinął przez klub, taki chłopak, dziennikarz, nazwiskiem Mariusz Gzyl. I on wtedy był takim moim nauczycielem. Ja się od niego bardzo dużo nauczyłem. Jeżeli chodzi na przykład o wystąpienia publiczne, jeżeli chodzi o poprawną polszczyznę, on mnie prawie bił, kiedy jakieś tam... Wiecie, ja jestem prostym chłopakiem ze Śląska. I on mnie prawie bił za to, jak robiłem tam jakie, wiesz, takie paszkwile jakieś tam językowe. I ja bardzo dużo mu zawdzięczam. Bardzo dużo mu zawdzięczam, jeżeli chodzi o takie poprawne posługiwanie się językiem, narracją, to dużo dla mnie zrobił. Oprócz tego zresztą on bardzo dużo mi podsuwał rzeczy dotyczących samej zawartości książki. W sensie, że ja się z nim dzieliłem tym, co chciałbym, żeby tam było. Mam ten zeszyt, który napisałem na Zanzibarze, to go mam ciągle jeszcze. I on mi bardzo dużo pomógł w tym.
Jesteśmy już na etapie jakby bliskości do wyjazdu z emigracji, ale tutaj trzeba zaznaczyć ten moment i myślę, że to był kamień milowy. W książce jest to bardzo poruszone, twojego upadku i też tej transformacji twojej, o której być może jeszcze wtedy nie zdawałeś sobie sprawy. Natomiast chciałabym tak sięgnąć do tego momentu, w którym ty czułeś się jako młody Bóg, jako człowiek, który zaczął zarabiać dobre pieniądze, rozwijać biznesy, wiecie. Młodzi, wściekli, Fryderyk, prawda, pewnie w garniturze biuro, 30 osób.
On. Więcej.
No, tam pisałeś jeszcze o 30.
W Porywach pracowało u mnie ponad 100 osób.
Ile miałeś wtedy lat?
34, 35.
34 lata. Młody chłopak na emigrację wyjeżdża, słuchajcie, i prowadzi 100-osobowy zespół.
Ja jeździłem największym samochodem w okolicy.
Największy samochód w okolicy, biuro w centrum.
Normalnie takim osobowym, wiecie. Na niego mówili okręt. Ja miałem biuro na pierwszym piętrze takiego budynku, na dole był sklep radiowo-telewizyjny w tym mieście. Zresztą w sobotę tam będę. W sobotę teraz najbliższą będę w Niemczech na spotkaniu klubu niemieckiego. I tam właśnie będę w tej miejscowości, gdzie mieszkałem. I tam ja miałem świat u stóp, wiesz, podróże, no wyjazdy.
Chodzi mi o to, żebyśmy poczuli to flow tego młodego gościa, który, słuchajcie, dorabia się pewnie w swoim odczuciu fortuny. Ha, jakie kłody na drodze. Co tam się wydarzyło? W ogóle jak ty się czułeś wtedy z tej perspektywie?
Byłem na takim etapie, że w ogóle nie dopuszczałem, że może coś pójść nie tak.
Aha, taka bezwarunkowa wiara.
A, no wiesz, tym bardziej, że jak dzisiaj patrzę z perspektywy czasu, ja się tym często dzielę w klubie, uważam, jestem co do tego absolutnie pewny, że wszechświat podsuwa nam dobre rzeczy zawsze. Wiesz, bo masz Bartosza, który ci to też powtarza.
Tak.
Wszechświat nam podsuwa najlepsze rzeczy.
Tak.
Ja wymyśliłem sobie wtedy, że będę jeszcze bardziej wypełniał moją misję, Ponieważ głównie moimi odbiorcami moich usług byli nasi rodacy, bo ich tam wyjechało ponad milion, więc postanowiłem się skupić na ich potrzebach. Wytypowałem sobie grupę docelową,
tak.
Polacy na emigracji i postanowiłem rozszerzyć dla nich jeszcze ofertę i założyłem stowarzyszenie właśnie takich Polaków w Niemczech i wydałem gazetę po polsku w Niemczech, która miała pomagać tym ludziom, bo ja spotykając się z nimi, robiąc dla nich różnego rodzaju usługi, ja wiedziałem, z jakimi oni się borykają problemami. To byli często prości ludzie, którzy nie znali języka, którzy padali łupem wielu hochsztaplerów, którzy przychodzili do nich z różnego rodzaju propozycjami. Ja chciałem dzięki tej gazecie docierać do nich i po prostu z jednej strony przybliżać im trochę to, co się dzieje w kraju, a z drugiej strony pokazywać to, jak można się urządzić i żyć w Niemczech.
To może nadmienimy, o jaką gazetę tutaj chodzi.
Tak, to jest gazeta Samożycie.
Samożycie, gazeta, i Fryderyk wpadł na taki pomysł, żeby dla Polonii oferować prasę w języku polskim i tą gazetę wydawać na terenie Niemiec.
Tak.
Właśnie dedykowaną.
Dokładnie
dla...
tak jest.
Zresztą... I też przy okazji dźwignia, prawda, marketingowa, pewnie też dla usług.
Zdecydowanie dźwignia marketingowa. Też myślałem tu kategorią merkantylną, czyli myślałem sobie, że będę docierał też do większej liczby ludzi dzięki temu właśnie i będą więcej ode mnie kupować.
Tak.
Więc uważałem, że jestem na absolutnym szczycie.
No bo pomysł sam w sobie, prawda? Dobry. Dobry.
I on się zaczął, tylko ja nie przewidziałem jednej rzeczy. I to był rok 94. Do mnie przeszła grupa sprzedawców ubezpieczeń z innej firmy, ale postawili warunek, że muszę mieć pewien produkt w ofercie, które oni sprzedawali w tamtej drugiej firmie. Ja go nie miałem, bo miałem wobec niego poważne wątpliwości. Ale jak przyszła do mnie grupa kilkudziesięciu osób, ja sobie to wszystko przeliczyłem, ping! Dymark mi się pojawiło w oczach i niestety powiedziałem mojej intuicji, pokazałem jej środkowy palec. Pojechałem do Hanoweru i ten produkt dołączyłem do mojej palety produktów. I wyobraź sobie zbieg okoliczności. Mam zaplanowane na 1 sierpnia pierwszy numer gazety. W połowie lipca ten produkt upada i dowiaduje się o tym, uwaga, pod Berlinem się położyłem na chwilę spać jadąc z Polski. Budzę się, włączam radio i słyszę, że Plus Koncept upadł.
Czyli ta firma, która oferowała...
I teraz uwaga, nie znam powiedzenia przysłowia Indian Dakota, że jak koń zdech, to trzeba z niego zsiąść. Bo wtedy się powinienem był zorientować, że koń zdech w tym momencie i wstrzymać na przykład wydawanie gazety. Ale ja, uwaga, i to jest to coś, co chciałem powiedzieć przy okazji tego, że wszechświat nam daje rzeczy. Wyobrażacie sobie? Ja nigdy w życiu nie wydawałem gazety, nie pisałem tekstów, nie miałem pojęcia, jak się wydaje gazetę i powiedziałem, ja wydam gazetę, zobaczycie. I w tym momencie okazuje się, że 2 kilometry ode mnie mieszka w tej miejscowości wiceredaktor naczelny gazety Wieczór w Katowicach, która się ukazywała za czasów PRL-u. Bardzo poczytna gazeta Wieczór katowicki. On mieszka 2 kilometry ode mnie. Jest bezrobotny. Jak on się dowiedział, że możemy coś takiego zrobić, to on uważał, że złapał Pana Boga za nogi. I on nazywa się, nie wiem, bo nie mam z nim teraz kontaktu, nazywa się Henryk Koller. Natomiast zastępcą redaktora naczelnego był u mnie niejaki Wojtek Poczachowski, dzisiaj szef Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Wcześniej był redaktorem naczelnym gazety Polskiej Radio Katowice, przepraszam, nie gazety, a Radia Katowice. I to jest cała historia, która się za tym potoczyła. Ja wydawałem, tak pomimo tego, że wszystko zaczęło lecieć na łeb, na szyję, ja obiecałem tym ludziom, że będą mieli pracę, i uwaga, przez rok wydawałem tę gazetę. Niestety nie udało mi się doprowadzić do tego, że ta gazeta zaczęła naprawdę dobrze zarabiać, ponieważ moja firma matka przestała zarabiać ze względu na ten fatalny produkt.
Ten moment, w którym ty jechałeś samochodem i usłyszałeś tą wiadomość w radiu, że jest to piramida finansowa.
Tak, dokładnie.
I zaczęły się rozdzwaniać telefony.
Ja byłem pierwszy w biurze.
Tak, to ty odbierałeś telefony.
Ty odbierał te telefony, tak,
pogróżki. Ty wziął odpowiedzialność za to.
Tak.
Ty codziennie Słyszałeś w telefonie, że ktoś ci grozi, bo ludzie powierzyli ci majątek swojego życia.
Tak.
Co teraz się dzieje z chłopakiem, który, słuchajcie, złapał Pana Boga za nogi, który ma 100-osobowe biuro i który w pewnym momencie dostaje strzała? Co to jest za uczucie? Jaki to jest moment? Co się dzieje w człowieku?
Pamiętam spotkanie z moimi współpracownikami, kiedy musiałem im obwieścić, że to koniec. Nie słyszałem dobrych słów wtedy. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja wcześniej trafiłem na książkę Anthony Robbinsa, Obudź sobie olbrzyma. To chyba była właśnie ta książka. Ja tam znalazłem takie miejsce, że jeżeli się coś dzieje w naszym życiu złego, to trzeba sobie zadać pytanie, co w tym jest dobrego.
No, w takim momencie to chyba nie jest łatwe.
I wiecie, ja to pytanie zadałem na tym spotkaniu z moimi współpracownikami i oni mnie wyśmiali. Co może być dobrego w tym, że my tutaj tracimy nagle firmę, wizerunek, że właściwie wszystko się wali, co w tym może być dobrego? I doszli do wniosku, że nic. Ja dzisiaj wiem, że wszystko było dobre w tym. W tym rozumieniu, że dało mi to po pierwsze gigantyczną lekcję, po drugie sprawiło, że mój los się potoczył w zupełnie innym kierunku, no bo na pewno bym tutaj nie siedział dzisiaj, gdyby to się nie wydarzyło. Raczej mało prawdopodobne. Na pewno nie spowodowałoby tak radykalnego zwrotu w moim życiu i to jest może odważne, co powiem, ale tego rodzaju przeżycie i doświadczenie, kiedy ma człowiek do spłacenia 2 miliony złotych, po pierwsze uczy pokory, ale jest w tym jedna rzecz bardzo dobra. Ja mogłem w tym momencie powiedzieć, trudno, 2 miliony jest nie do spłacenia i się poddać. Mogłem to zrobić. Mogłem dalej w Niemczech żyć z socjalu. Dzisiaj w Niemczech już proces upadłościowy trwa 3 lata tylko. Więc prawdopodobnie, nie znam na tyle przepisów biegle, ale prawdopodobnie dawno byłbym już po upadłości w tym rozumieniu, bo wtedy jak ogłaszałem upadłość, to trzeba było 30 lat czekać. Wtedy. W 1997 roku 30 lat trwało wymazanie długów. Ja wtedy powiedziałem sobie, no nie, 30 lat później będę miał 66 lat, i tyle czasu mam czekać, żeby być wolny od długów? No nie! No nie! No i generalnie miałem różne myśli. Byłem bliski jakiegoś tam weekendowego alkoholizmu, ale w pewnym momencie powiedziałem sobie, nie poddam się, nie. I zacząłem stawiać się na nogi. Trwało to prawie 2 lata jeszcze w Niemczech, kiedy się odbiłem od tego i w pewnym momencie powiedziałem sobie, chyba po spotkaniu z Emile Ratelbandem, z tym takim Holendrem szalonym, powiedziałem sobie, chyba spróbuję szczęścia na nowej drodze zupełnie. Czas pokazał, że wróciłem jeszcze do biznesu finansowego w 2002 roku.
I założyłeś się w Polsce spółkę?
To było kilka
Polskie
firm.
Doradztwo finansowe.
Założyłem kilka firm, które rzeczywiście zaczęło naprawdę dobrze się powodzić. Znowu wróciłem na szczyty. Spłaciłem zobowiązania. Ale w 2011 roku coś mnie tknęło i pomyślałem sobie, że ta branża, to było przeczucie, że ta branża nie potrwa już długo. Też to wynikało z wielu rozmów moich z prezesami firm ubezpieczeniowych w Polsce, z szefami banków i tak dalej. Ja wiedziałem, że ta branża idzie w niedobrym kierunku i powiedziałem sobie, ja chyba też nie chcę już do końca. Kiedy ja nie chciałbym tutaj nazywać firm, ale pojawiło się na rynku finansowym pojawiło się tyle brudu, naprawdę, firm, które sprzedawały ludziom w taki sposób produkty, że ja nie miałem absolutnie ochoty być w tej branży już. I wiedziałem, że to musi upaść i dzisiaj wiemy, że te firmy wszystkie poznikały z rynku, te duże. Nie chcę używać nazw.
W tym momencie dochodzisz do momentu, w którym oprócz tego, że prowadzisz Polskie Doradztwo Finansowe, zaczynasz szkolić. Tak. I to zaczynasz szkolić za dobre pieniądze, jeździsz po Polsce, szkolisz firmy, spędzasz więcej czasu poza domem, no ale już jesteś w zupełnie innej pozycji życiowej. Czy to już była ten moment takiego początku pracy z człowiekiem, pracy właśnie z mentalem, z mentalnością, nie tylko finansową, ale także też tą związaną z rozwojem osobistym? Już też jest książka na rynku, Pieniądze są sexy, prawda? Już nie jesteś anonimowy, już masz doświadczenie także z Niemiec, więc prawda, przyjechał z zagranicy. To jest
no to
przewaga.
Trwało.
No pewnie tak, no. Wiesz, no skracam, żebyśmy doszli do jakiegoś głównego wątku, o którym zaraz będziemy mówili. Natomiast jesteś już szkoleniowcem, prawda?
Coraz bardziej.
Czy do tej roli się dojrzewa, powiedz? Czy to po prostu wszedłeś w to jak masło na rozgrzanej patelni?
Dobre porównanie. Ja mam pewien taki wypaczony stosunek do tego. Właśnie, dobra, on może nie jest do końca wypaczony, jest chyba taki, jak być powinien, ponieważ ja nie lubię teorii. Mhm. Ja generalnie, jeżeli się dzielę czymś z ludźmi, to nie jest rezultat tego, że ja przeczytałem tam ileś książek albo pobyłem na iluś szkoleniach, tylko ja się dzielę tym, przez co sam przechodziłem. Dlatego jakby moje szkolenia troszeczkę inaczej wyglądają. One nigdy nie są takie same, nigdy nie jest to dokładnie toczka w toczkę, kropka w kropkę tak samo powiedziane, tylko po prostu ja się dzielę tym, co we mnie jest.
Tak.
I z czasem dotarło do mnie, że to jest to coś, co mi daje największą satysfakcję, no bo jeszcze prowadząc firmy z branży finansowej, no to ja byłem prezesem zarządu, sprzedawcą, liderem. Z czasem coraz bardziej, wiesz, prowadziłem wykłady na tematy finansów i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było to, co jest na przykład dzisiaj. Że ja spotykam się z prawdziwymi ludźmi, z prawdziwymi wyzwaniami, że mogę ich wspierać w tym, mogę im dawać konkretne rozwiązania jako mentor. I najczęściej właśnie czuję tę taką ogromną satysfakcję z tego, że mogę się dzielić takimi praktykami, doświadczeniami, które funkcjonują. To, co działa dzisiaj.
No świetnym przykładem jest tego choćby sprzedaż naturalna, czyli twoja też książka, sprzedaż naturalna, o tym samym tytule, ale szkolenie, w którym uczysz praktyki i tego, żeby do sprzedaży mieć bardzo otwartą głowę i przede wszystkim stawiać na relacje z człowiekiem, zadając mu pytania otwarte.
Więc to jest takim telegraficznym skrócie.
No tak, oczywiście, że tak. Niemniej jednak to było jedno z twoich pierwszych szkoleń, które zacząłeś prowadzać, czyli zacząłeś od tego, co już wiesz, czego uczyłeś od wielu lat. No, ale tak jakby ciągle tutaj jesteśmy wokół tej filozofii heksagonu szczęścia, prawda? I tego, że już z tej branży finansowej i ze szkoleń i z takich kompetencyjnych umiejętności przechodzisz na mentalność, na rozwój osobisty. Kiedy to się stało? Kiedy ta droga zaczęła się tak rozszerzać i zacząłeś patrzeć przez inne perspektywy?
Najbardziej to były właśnie lata, począwszy od 2011, kiedy ja na początku, jeszcze w 2011, skupiałem się tylko i wyłącznie na finansach i na tym, jak zarządzać finansami, czy więcej zarabiać. Tak z czasem dotarło do mnie, że heksagon, tylko mówić o samych pieniądzach, to jest za mało. Że te pieniądze muszą mieć określony system wartości, nawyki, wiedzę odpowiednią, odpowiednie podejście do tego wszystkiego. I stwierdziłem, że nie jestem w stanie w sposób odpowiedzialny uczyć ludzi tylko i wyłącznie na temat finansów, pomijając te wszystkie rzeczy, które temu towarzyszą. I tak znowu wracamy do arcydzieła, wracamy do heksagonu szczęścia, który jest jakby takim najważniejszym elementem tego szkolenia. Wracamy do tego, co jest znowu ważne, bo pieniądze to jest tylko jeden z elementów szczęścia. Do tego jeszcze jest 5 pozostałych obszarów.
Skąd zrób życia arcydzieło?
Ja ostatnio nawet to przy tygodniu najpierw zrozum, nie wiem czy pamiętacie, starałem się to wytłumaczyć, jak to z tym arcydziełem jest, bo mi ktoś to ostatnio zarzucił, nawet z bliskiego kręgu, chyba od Magdy Michała siostra. Aha. Powiedziała, że ona nie czuje tego tematu, tego arcydzieła w ogóle. Ja się o tym dowiedziałem chyba jakoś tak po ostatniej...
Na konferencji.
W Katowicach. Ale na konferencji też poruszyłem ten temat. Mhm. Bo ja uważam, że to, że jesteśmy na tym świecie, to nie jest jakiś przypadek, tylko uważam, że każdy z nas ma coś do zrobienia. Kiedyś, ja nie wiem nawet gdzieś to, czy ja to przeczytałem gdzieś, czy gdzieś to usłyszałem u kogoś, nie pamiętam. Ale od tego momentu jestem przekonany, że każdy z nas ma coś na tej ziemi do zrobienia. Mhm. Że nie jest to przypadek. Pamiętasz ostatnio na konferencji, to zresztą mówiłem o tym, jak zbudowane jest nasze ciało, że jest to tak niesamowite dzieło. Bo teraz możemy dzielić ludzi na wierzących i na niewierzących. Jeżeli mówimy o ludziach wierzących, no to mówimy o tym, że jest to dzieło Boga. Absolutnie wyjątkowe. Macie świadomość? Pewnie nie. Nie wszyscy nie mają tej świadomości. Jak niezwykłym zjawiskiem jest ludzkie ciało. Kiedy kilka lat temu zacząłem się interesować długowiecznością, zacząłem słuchać wszystkich tych guru, jest taki jeden gość, nie pamiętam teraz jego nazwiska, który na YouTubie mówi o długowieczności. I kiedy on mówi o tych wszystkich zależnościach, procesach, które zachodzą chociażby w naszej wątrobie, mózgu, czy gdziekolwiek indziej, to jest niesamowite. To jest po prostu coś absolutnie
epickiego.
Ale wyjątkowego, epickiego, jest to po prostu coś, czego się nie da opisać słowami. Jeżeli teraz ktoś jest wierzący, i powiem to z pełną odpowiedzialnością, jako taki, powiedziałbym, religijny ateista, ja, ale bardzo wierzący, to powiem, że jeżeli ktoś nie wierzy w to, że my przychodzimy na świat tutaj, żeby zrobić arcydzieło z życia, to jest ateistą. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to nie wierzy w Boga. Nie można powiedzieć, wierzę w Boga, i jednocześnie mówię, no ja tu jestem, prawda, wytwórcą wajna przyszedłem po to, żeby produkować przez 75 lat gówno.
Skąd to jest?
No jak nie, no wkładasz i wydalasz, no co? Przetwarzasz i... No co w tym dziwnego? Czy w tym jest coś dziwnego?
No nic. Nie no, mówisz tak bardzo, wiesz, podnośle o tym Bogu i nagle sprowadzasz to do prostej prawdy życiowej. Co ma wejście, to musi dać i ujście.
A jeżeli jesteś ateistą, no to trudno też nie... Bo teraz ateista, wiecie czym się teraz różni, nie? Tak zasadniczo, czym się różni ateista od osoby wierzącej w Boga?
No, że wierzy bądź nie wierzy.
No jeszcze jest jedna rzecz. Generalnie ateista mówi, urodziłem się, umrę, koniec. Mhm. Ten, co wierzy w Boga, mówi...
Jest życie.
Prawda, niektórzy mówią 89 będzie, w niektórych religiach, prawda? Inni mówią, będzie fajnie, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jak to
ten Rajmach... Zależy, jak żyłeś,
tak,
prawda?
Tak, no dokładnie, ten Rajmach wygląda tak, że będziesz chodzić przez całą wieczność, grać na harfie i śpiewać piosenki, to musi być nudne. Ale generalnie nie obrażajcie się na mnie, proszę, ja absolutnie nie chcę niczyich uczuć religijnych obrażać, tylko jako z kolei, jeżeli jestem, wierzę w Boga, to widzicie to? No kurde. Jeżeli mam się temu Bogu przypodobać, i dostałem życie, to muszę z niego coś zrobić. Znacie przypowieść o talentach? No który dostał lanie od tego przełożonego? No ten, co zakopał swoje talenty. Więc jeżeli jestem wierzący, a to jest gro ludzi, to muszę zrobić z życia arcydzieło. Po co? Żeby się Stwórcy przypodobać. Zgadza się czy nie? Jeżeli nie wykorzystam moich talentów, do piekła. Do smoły. Jeżeli jestem ateistą, No to tym bardziej muszę zrobić z życia arcydzieło, tak? No bo mam odtąd dotąd i po prostu chcę, żeby było fajnie, tak? No bo jak już to światło zgaśnie, no to już nic nie jestem w stanie zrobić. Więc jako ateista mówię, kurde, podtrzymaj mi piwo, muszę coś z tym zrobić, tak?
No właśnie, czy tak naprawdę jest? Bo jeśli by każdy o tym wiedział, to twoja rola, czy to, co robisz w klubie 555, czy to, że nawołujesz ludzi do obudzenia się, czy do przebudzenia się...
Ja nawołuję do tego, żeby się zakochać w życiu. Mhm. Żeby się zakochać w życiu, to jest to coś tak fenomenalnego. Jeżeli jestem znowu wierzący, to żeby wykazać moją wdzięczność Stwórcy i się mu przypodobać, to muszę celebrować życie. Muszę, bo inaczej mam przerąbane. A jeżeli nie wierzę w Boga, to chcę celebrować życie. No bo jak potem mi zgaśnie, no to ja. No to chcę celebrować życie, tak? Chcę się nim nacieszyć tym życiem, tak? No bo bez sensu, żeby je po prostu tak wziąć i zmarnować.
Dlaczego więc tak wielu ludzi, o tym też jest w książce, dlaczego tak wielu ludzi jednak żyje na autopilocie? Dlaczego tak wielu ludzi jednak nie próbuje zrozumieć czegoś, że istnieje coś więcej, że jest coś więcej?
Bo są niewierzący.
W niewierzący w co? W Boga? W siebie?
No po prostu nie myślą, tak? Nie wierzą, nie chodzą do kościoła automatycznie, no bo jednak jest całkiem sporo ludzi, która chodzi do kościoła, ale chodzą tam tylko w nadziei, że to samo chodzenie do kościoła im coś da, tak? Mhm. Ja tego nie chcę osądzać, tak? Bo absolutnie nie chcę wchodzić na te obszary, ale mają nadzieję, że wykonując pewne czynności osiągną zbawienie. Zastanówcie się nad tym, czy Stwórca w tym momencie naprawdę popatrzy łaskawie na tych, którzy tylko i wyłącznie regularnie chodzili do kościoła? Ja nie wiem, ja zadaję wam to pytanie.
To ja odniosę się do tego, co jest tutaj w książce, bo tak. Jednak, jak wiesz, jesteśmy na spotkaniu autorskim. I tutaj Fryderyk opisuje, czy porównujesz umysł do pewnego oprogramowania, tak. Do komputera, tak? I tak. Do tego komputera wtłaczamy informacje.
Programy.
Teraz programy. Nie każdy z nas urodził się w rodzinie, która była wspierająca, bądź w środowisku, które jest wspierające. Nie każdy ma łatwą drogę. Nie każdy ma wgrane dobre oprogramowanie i tutaj dobre to jest takie dosyć uniwersalne słowo, ale myślę, że wiesz, co mam na myśli.
Tak.
I teraz... Idźmy do tego dalej, że mamy te programy wtłoczone i teraz skąd my mamy wiedzieć, prawda, w którym momencie następuje to przebudzenie, że ja w ogóle, skąd ja mam wiedzieć, że ja w ogóle śpię?
No tak, to jest skomplikowane, no bo jak śpię, to oni to
no tak.
Się nie najawia. Tak? U mnie nastąpiło to gdzieś tam na tym etapie jeszcze wcześniejszym, kiedy dotarło do mnie, że jestem biedny, że jestem na emigracji, że gdzieś tam pomyślałem sobie byle do emerytury. To był rok 90. To był ten czas, kiedy to żarcie dla psów. To jest trudne pytanie.
A to dobre.
Nie każdy ma odwagę. Nie każdy ma sposobność, okazję, przypadek. Poza tym ludzie są bardzo wygodni. Wygodni. W sensie takim, że ktoś im daje receptę jakąś. I oni mówią sobie, aha, jak tę receptę będę wypełniał, to będzie fajnie. Czyli ktoś zabiera mu myślenie, czyli mówi sobie, aha, czy ja teraz automatycznie będę te pewne rzeczy robił i już będzie fajnie. Nie? I idą na łatwiznę. Myślę, że to jest główny powód tego, dlaczego się nie budzą, bo idą na łatwiznę, bo przebudzenie można porównać troszeczkę do filmu Matrix. Czyli musisz tę tabletkę czerwoną wziąć i zażywając ją poznajesz prawdę. Ta prawda nie wszystkim się podoba, ponieważ trzeba przejąć na przykład odpowiedzialność za siebie, trzeba ponosić pewien wysiłek. Bo teraz często ludzie myślą, ta Ania to ma fajnie, nie? Założy sobie kapelusz, nie? Weźmie tutaj, ma jakieś tam talenty, fajnie wygląda, piękna kobieta, weźmie sobie telefon, coś tam ponawija I prawda, zlecenia lecą. A ten Fryderyk to w ogóle ma fajnie. Nie? Kurde, to przecież w czepku urodzony. Nie, wszystko mu się powodzi i tak dalej, i tak
wstaje
dalej.
Wstaje rano.
Rano wstaje, coś tam, przepraszam za słowo, coś tam popierdoli do tego mikrofonu, nie? Przez pół godziny, uśmiechnij się, pokaż zębem świat, te rzeczy, nie? I generalnie facet ma fajnie. No jedna ma z większych filmów szkoleniowych w Polsce, prawda? Kasa mu tam leci, ludzie pracują, prawda? Jest git.
Dobre. Tak chcę. W jakim stopniu?
Wy nie wiecie, ludzie nie wiedzą, ludzie nie wiedzą. A może dowiadują się i chowają się. Ja miałem takiego kumpla. To ten, którego opisuję w książce. Do którego poszedłem z moimi produktami finansowymi, żeby mu sprzedał, mnie wyśmiał. I on gdzieś mniej więcej w tym samym czasie, może wcześniej, kiedy ja zacząłem z finansami, wcześniej, on postanowił założyć działalność gospodarczą i wozić do Polski towar i sprzedawać, kiedy w Polsce się pojawił okrągły stół, granica się przewróciła i tak dalej. Kupili sobie jakiegoś tam busa z drugim kolegą i miał jeździć do... I generalnie poszli tak po bandzie, że gdzieś tam stracili kilkadziesiąt tysięcy marek, spłacał to przez ile lat i on powiedział, nigdy więcej, nie chcę mieć takich problemów. To dla niego też była lekcja tylko. Gdyby z niej wyciągnął wnioski, prawdopodobnie by się rozwinął. Ale on nie potraktował tego jako lekcję. On to potraktował jako przestrogę. No ale ja się do tego nie nadaję i ja tego robił nie będę. Bo mało kto wie, że taka osoba jak Ania Oszajca, czy wiele, wiele innych osób, które są gdzieś tam aktywne, to wzrastając, my mamy coraz większe problemy do pokonania. I teraz... Naprawdę, możecie się dziwić, śmiać, ale problemy, które my dzisiaj się z nimi zmagamy, wczoraj mieliśmy posiedzenie w naszej firmie głównych osób w Heksagonie i naprawdę rozmawialiśmy na temat najbardziej poważnych rzeczy, jak sobie poradzić dzisiaj z inflacją rosnącą, która obniża nasze dochody, jak sobie poradzić z tym, że ponosimy odpowiedzialność za naszych ludzi, których zatrudniliśmy i oni z tym powiązali swoje nadzieje i rodziny, z tym, że musimy płacić gigantyczne kwoty na ZUS, z czego sobie mało kto zdaje sprawy, że wzrosły tak naprawdę podatki, że mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją na rynku, która jest nieprawdopodobnie trudna. Nieprawdopodobnie. Że rośnie nam konkurencja bardzo mocno, że...
Rynek się rozwadnia.
Że rynek się troszkę rozwadnia, że gdzieś tam na rynku się pojawia bardzo dużo różnego rodzaju amatorów, którzy dzisiaj zresztą ChatGPT mówi się też, że dla nas jest pewnym zagrożeniem. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego i ludzie nie chcą przejmować odpowiedzialności. To jest właśnie największy problem. Ponieważ natykając się na pierwsze problemy, wycofują się.
Albo narzekają.
Albo tak? Zaczynają narzekać, co niszczy im jeszcze bardziej mózgi. Mhm. I to jest ten problem, dlaczego ludzie nie chcą się budzić. Bo ludzie nie chcą problemów. Bo nie chcą, nie wiedzą, że problemy są dobre, że nas rozwijają, że powodują, że stajemy się lepsi, bardziej dojrzali, mądrzy, że jesteśmy po prostu na pewnym etapie, co wcale, jeszcze raz powtórzę, to nie jest narzekanie, kochani. To nie jest narzekanie. To ja powiedziałem, że my mamy problemy, jakieś tam rozwiązania, to ja dalej uważam, że one są dobre, tak? Bo my zmierzamy się z nimi, musimy rozwinąć się znowu o ileś tam. Ale ludzie tego nie chcą. Ludzie wolą mieć dzisiaj... Kupiłem sobie ostatnio telewizor. Ale nie telewizję, tylko taki ekran sobie kupiłem do pokoju, żeby móc tam wyświetlać sobie różnego rodzaju rzeczy. I ze zdumieniem zobaczyłem, że na pilocie cztery guziki są już cztery platformy streamingowe. Z Netflix, Disney+, YouTube chyba i...
HBO?
Nie HBO, akurat tam było chyba coś innego.
Amazon?
Też nie Amazon, ale zwróćcie uwagę, ile tego jest. Jest jakaś tam w każdym razie. Nie pamiętam, bo jakby ja tam te guziki zazwyczaj nie naciskam. Bo nie o to mi chodzi. Tam szukam jakichś wartości na YouTubie, oglądam na przykład ludzi, którzy mówią na temat długowieczności i to chciałem, że czasami po klubie sobie to włączam, robię sobie kawę i tak dalej i coś tam do mnie gada, tak? I ze zdumieniem zauważam, że ludzie dzisiaj chcą tego Disney Plusa, chcą te wszystkie seriale, chcą być w takim trochę intelektualnym niebycie. Pokarm dla mojego, nawet nie mózgu, bo to nie jest pokarm dla mózgu. Ja po prostu konsumuję. Oglądam ludzkie życia w jakichś serialach, czy oglądam jakieś bajki, bo naprawdę takich wartościowych rzeczy to tam zbyt wiele nie ma. Zgodzisz się ze mną?
Ja też nie oglądam, wiesz? Jestem zarobiona, jak zresztą wspomniałeś. Już Państwo wiedzą dlaczego. Ja nie mam na to czasu, ja widzę, że Ty masz. Może nie jest tak źle.
Ty to nie słuchałaś mnie chyba. Ja sobie czasami włączam
YouTube.
Kupiłeś
telewizor.
Tak, ale on służy mi jako, prawda...
No tak.
Ekran.
Ja się nie chcę z Tobą kłócić, ale ciągle odbiegasz od tematu.
Dawaj, to wracaj.
Wracam po pierwsze do arcydzieła, wracam do tego, żeby ludzie się, dlaczego nie chcą się przebudzić. I wniosek jest z tego taki, że raz, brakuje świadomości, dwa, bodźcują głowę, konsumując treści, których, nie wiem, nie wdrażają w życie, nie uważają, nie utożsamiają się z tym, że ja też tak mogę?
Pewnie też. Myślę, że tutaj jest całkiem sporo różnego rodzaju czynników, że my utożsamiamy szczęście w życiu z przyjemnością. I naszym priorytetem staje się przyjemność. Dopamina. Dopamina jest dzisiaj absolutnym priorytetem. A niestety jest tak, że jeżeli dostajemy jej dzisiaj trochę, to chcemy jej coraz więcej, najlepiej codziennie. I to jest nasz problem największy. Że utożsamiamy nasze szczęście z przyjemnością.
Czy nie jest tak, że ludzie są naprawdę wydrenowani, przebodźcowani, przeładowani i najzwyczajniej w świecie nie mają siły, żeby później jeszcze wrócić do domu i pracować nad własnym rozwojem osobistym?
No wiesz, ja generalnie się cieszę, bo mamy tutaj grupę prawie 50 osób, którzy mimo wszystko znaleźli czas, żeby swój dzień przed długim weekendem przyjść, spotkać się i pogadać. Ja się bardzo cieszę, kochani, dziękuję Wam z całego serca. Nie znam może dokładnie Waszych pobudek, dlaczego przyszliście, ale generalnie cieszę się, że jesteście tutaj. Ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Ludzie szukają przyjemności głównie, bo utożsamiają przyjemność ze szczęściem. Więc ta przyjemność tego Netflixa, Disney Plusa i wszystkich tych innych playerów i innych jest na wyciągnięcie ręki, to wcale nie jest drogie. Dużo droższe jest na przykład pojechać i zdobyć Kilimandżaro. To jest droższe troszeczkę. Czy na przykład wygospodarować... Bo ja uważam dzisiaj, że każdy może powędrować, wygospodarować 2 tygodnie, żeby powędrować na piechotę samemu, dokądkolwiek. Ja nie mówię, że to musi być Santiago de Compostela. To równie dobrze może być Pcim Dolny.
Karpaty, Bieszczady.
Dokładnie, Bieszczady. Każdy może to zrobić. Bo teraz, co się dzieje w naszych głowach, kiedy jesteśmy sami? Nie masz tych wszystkich bodźców, nie masz słuchawek ze sobą cały czas włączonych, żeby słuchać coś tam gadania, tylko idziesz. Ja pamiętam dokładnie ten czas, 3 miesiące, kiedy byłem sam i wędrowałem przez całą Europę. Ja wróciłem stamtąd całkowicie odmieniony. Przebudzony, naprawdę. Ja się zmierzyłem ze wszystkimi swoimi demonami i najgorszymi myślami. Ale warto to było wszystkiego. Wszystkiego. Ten pobyt samemu. I to może zrobić każdy. Pytanie jest jedno, dlaczego tego nie robimy? Bo uwaga, każdego z Was stać na to, żeby pójść samemu na wędrówkę 2 tygodnie. Tak czy nie? Tak czy nie? Każdego z Was tutaj stać. Nawet ja generalnie uważam, że każdego stać na to, żeby powędrować do Santiago z szlakiem francuskim, czy też portugalskim. Każdego tutaj z Was stać na to. To nie są jakieś dzisiaj wybitne pieniądze, żeby polecieć do Porto i tam powędrować, bo noclegi tam kosztują na poziomie 10-15 euro w takich dużych noclegowniach. To nic wielkiego nie jest. Oczywiście nie twierdzę, że każdy musi to robić. Twierdzę po prostu, że nie mamy najczęściej odwagi, żeby zmierzyć się z tym. Nie mamy odwagi, żeby odłączyć te bodźce. Nie mamy odwagi, żeby powiedzieć rodzinie, nie będzie mnie 2 tygodnie, a powiedziałem, nie będzie mnie 3 miesiące. Nie mamy odwagi, żeby zmierzyć się samemu ze sobą. To jest właśnie największy nasz problem dzisiaj. Że wolimy szukać taniej przyjemności w Netflixie i innych rzeczach tego rodzaju. Nawet się usprawiedliwiając, że przecież na YouTubie oglądam Karzełka albo Klubie 555. Albo jeszcze szereg innych. Oglądam Rowińską, Grzesiaka, czasami nawet Coacha Majka, pomimo że przeklina i tak dalej. Zdarza mi się zobaczyć Anię Oszajce, Magdę Daniłoś, Basię Lech i paru jeszcze innych. I to usprawiedliwiamy, że przecież jestem w rozwoju osobistym. Ale tak długo, dopóki nie zaczynasz robić tego, o czym my mówimy, to nie jest rozwój osobisty. To jest tylko teoria. To jest następne nasze przekleństwo, bo uwaga, nagle się ta dopamina pojawia u nas, słuchając Ani Oszajcy. No bo ona jest zajebista. Ona jest zajebista, jest, prawda, zabawna może też. No i... Też.
Jak ja mówię, to się Państwo śmieją.
No przecież to powiedziałem. Przecież powiedziałem. Więc uwaga, my mówimy, ja tego Netflixa to nie oglądam, seriali też nie, ale w tym momencie oglądam Anię Oszajce. Tylko co z tego, kiedy ja z tym nic nie robię? No bo teraz oglądając Anię Oszajce, no to powinien być wywalony w kosmos już przynajmniej profil jakiś tam w social media, nie? I budować wokół siebie jakąś tam markę przynajmniej, tak? Ale jeżeli ja tylko oglądam, mówię, no ja Anię Oszajce, nawet ją kiedyś dotknąłem. No taki gość jestem, tu.
Nawet byliśmy razem na Kilimandżaro i oto jest rozszerzona twoja książka Obudź się, nawet motyw na okładce, jak tutaj zobaczycie. To jest właśnie Kilimandżaro, góra, która lśni, Shy Lady, nieśmiała góra, góra legenda. No, gdybyście zobaczyli Fryderyka. Co?
Niby co?
Nic. Ty mi powiedz. To też było takie marzenie, które dojrzewało w tobie latami. Tak, jak ta książka,
lat.
Kilkanaście lat, Kilimandżaro też dojrzewało w tobie. Opisujesz tutaj Kilimandżaro, opisujesz tutaj tą genialną wyprawę. No, wychodzisz na Kilimandżaro mając 60, ile? 61, 2, 2, 2, 62. No, wychodzisz dumny i takim, wiecie, zrywnym krokiem schodzisz już gorzej.
No cóż, nobody is perfect.
Słuchaj, Kilimandżaro, bo my, nie wiem, czy widzieliście, mieliśmy też spotkanie.
Możesz iść dalej w tym temacie, ja generalnie nie mam z tym problemu.
Właśnie staram się.
Mdlałem, jak schodziłem. No.
Mdlał, ale dostał magiczne krówki.
Dostałem krówkę. I odzyskałem energię.
Przewodniczki, dostałeś krówkę.
Nawet chyba z trzy.
Zmierzam do takiego znowu zmierzenia się z pewnym lękiem, bo ty, kiedy zobaczyłeś Kilimandżaro, to się zesrałeś. I to z twoją ulubioną metaforą z wrażenia, jaka
no
ta
tak,
góra jest.
Wiecie, że są, kiedy spełniamy jakieś marzenie, to temu towarzyszą różne okoliczności.
Tak.
I wiecie, ten entuzjazm początkowy, przyjeżdżamy do Afryki, moszy, ciepło, prawda, fajnie. No i ktoś rzuca hasło, jesteśmy w tym hotelu, ktoś mówi, z dachu tego hotelu widać Kilimandżaro. Ja w życiu nigdy nie widziałem Kilimandżaro na żywo, nawet z lotniska nie było widać. No to Fryderyk mówi, wow, to super, muszę to zobaczyć. Wbiegłem po schodach na trzecie piętro, na dach tego hotelu. I mówię sobie, kurwa, to nie może być prawda. Przepraszam, że używam nieparlamentarnych słów, ale tak wtedy pomyślałem. Mówię, to nie może być prawda. To jest większe niż coś absolutnie największego, co sobie kiedykolwiek w życiu wyobraziłem. I ja tam mam wejść na górę. Naprawdę tak sobie pomyślałem wtedy. To jest ogromne. 6 kilometrów w górę. Ogromna, wyrastająca z ziemi figura. I przyznam się, że to zostanie mi do końca życia, ten widok. Dokładnie to, jak wtedy tam wszedłem na ten dach. Ale potem jakoś tak się człowiek godzi z tym. Mhm. Mówi, no w końcu słowo się rzekło.
No to idę.
Trzeba iść. No, a potem się szczyt znowu... Generalnie wszystko było fajnie do piątku, do 12 w nocy. Nie?
To...
Mhm.
to to może powiedz, dlaczego do piątku do 12 w nocy?
No bo to był tak zwany atak szczytowy, tak, że my w piątek o 12 w nocy wyruszyliśmy...
Po
pięciu dniach wędrówki wyruszyliśmy na 9-godzinny trekking nocny już na szczyt. 9 godzin pod górę. I oczywiście, że ci, którzy chodzą po górach namiętnie, zdobywają Mont Everesty i inne góry, to dla nich to jest, wiecie, dziecinna igraszka. Oni mówią, co to takiego Kilimandżaro, to przedszkola powoli tam już wchodzą. Ale dla mnie to był wyczyn. To był wyczyn. Te 9 godzin marszu, nie wiem jak Marcin u ciebie, ale dla mnie to był wyczyn, tak? Bo Marcin był. To był wyczyn. Naprawdę to jest przełamanie siebie, kiedy w pewnym momencie idzie tylko głowa. Ciało właściwie odmawia posłuszeństwa, ale głowa zaprogramowana na to, że ja po prostu jak nie mogę, to muszę, bo sobie to powiedziałem, jak nie mogę, to muszę. Muszę, bo mam określone z tym związane wyzwania, idee. Do tego dołożyłem sobie dalsze jakieś marzenia, że coś będzie, pewnego rodzaju intencje. Więc nie mogę teraz w połowie tego powiedzieć, wiecie co, ale mi się w nie chce. No nie. Więc dotarliśmy na ten szczyt i warto było. I chociaż pierwsze słowa było nigdy więcej, to ja dzisiaj z perspektywy czasu jestem mega wdzięczny, że to zrobiłem. Mega.
Piękne wspomnienie. Ale już właśnie zapisane na zawsze w twojej książce. Moi drodzy, ponieważ jest to ostatni rozdział książki Obudź się, właśnie o Kilimandżaro, myślę, że tą część naszej rozmowy możemy już zarejestrować tutaj też w transmisji na żywo i oddać głos dla was. Czy macie jakieś pytania, czy pojawiły wam się jakieś refleksje dotyczące się tej rozmowy, ale także jeśli mieliście okazję przeczytać książkę, może poprzednie wydanie, to czy macie jakieś pytania? Ktoś chciałby się podzielić? Bo my możemy długo, tak wiecie, gadać tutaj, ale chodzi też o was. Śmiało.
Słuchajcie, cześć wszystkim. Słuchajcie, jaką drogą szliście?
Jaką drogą szliśmy na Kilimandżaro? Chodzi ci o to, którym...
O trasę, o nazwę trasy.
Nie pamiętam tego.
Whiskey Road.
Whiskey.
Whiskey Road. Jest jeszcze Coca-Cola i jest whisky, a my szliśmy whisky.
Tego nie pamiętam. Jakoś tak nie przywiązywałem do tego wagi. Ja mam taką naturę, że...
A to jest dosyć istotne.
Tak, ja się zgadzam z tobą. Natomiast ja mam taką naturę, że tak jak ostatnio z moim skokiem ze spadochronem. Wiecie, co jest w tym skoku takie najbardziej spektakularne? Jest sam moment, kiedy wypadasz z tego samolotu. W tym momencie zdajesz sobie sprawę, że ty nie masz na nic wpływu już. Ale co ja zrobiłem? Jak usłyszałem, że Robert Erdowski ma za sobą 8200 skoków, które, uwaga, zakończyły się sukcesem, bo on stoi przede mną, to mu po prostu bezgranicznie zaufałem i wyskoczyłem z nim z tego samolotu, bo normalnie mógłbym przystać się, prawda, do tego samolotu i powiedzieć, za cholerę mnie stąd nie wyciągniecie. No wiesz, ale mógłbym jeszcze zaprotestować, bronić, wydzierać się, powiedzieć, że nie i tak dalej. Może by coś to zadziałało. I moment, kiedy wyskakujesz z tego samolotu, znaczy zostajesz wyskoczona. Bo to nie wyskakujesz, tylko zostajesz wyskoczona. I lecisz przez te pierwsze metry, właściwie długo, bo lecisz 2 kilometry ponad. Spadasz. Z prędkością 200 na godzinę ponad. Długo. To te 50 sekund to jest niesamowicie długie. I w tym momencie i wiesz, że twoje całe życie, całe, wszystko zależy od tego kogoś, kto jest za tobą i zawartości jego plecaka.
Czy się otworzy?
I teraz odpowiadając na twoje pytanie, ja się nauczyłem jednej rzeczy.
Chcesz wodę?
Dziękuję. Ale chociaż może być. Nauczyłem się jednej rzeczy, żeby odpowiadać teraz na twoje pytanie. Tak naprawdę ja się zdałem na ludzi, którzy się na tym znają, tak jak zaufałem Robertowi Jardowskiemu, dlatego nie pamiętałem nazwy trasy.
Ale zaraz powiem, dlaczego.
To dobrze. I w tym momencie ja się zdałem na ludzi, którzy mi to organizowali. Zaufałem im w 100%, bo sprawdziłem wcześniej, że oni się znają na rzeczy i w tym momencie przestało mieć dla mnie znaczenie, która to będzie trasa. Ja po prostu się poddałem ich przewodnictwu. Zaufałem im. Ja po prostu szedłem zgodnie z tym, co oni mówili, że mam robić. Powiedzieli, masz, muszę znowu powiedzieć coś nieparlamentarnego.
Sześć ale czynności.
Masz podstawowe czynności, tak? Masz jeść, co ci dajemy, pić, masz srać, masz spać, masz, prawda...
Brać suplementy.
Brać suple.
I sikać.
I sikać. I iść spokojnie. Przepraszam za nieparlamentarne, ale taka jest prawda, tak nam powiedzieli, tak? Powiedzieli nam nawet, że to będą sprawdzać, a to nie wiem, jak to będą robić.
To prawda.
Myślałem, tu co mam zdjęcie zrobić, czy co? Wysłać. I także odpowiadając na to, ja generalnie się całkowicie oddałem w zarządzanie ludziom, którym zaufałem.
Tak. Jest jeszcze Maranku, natomiast ta Maczamy jest o tyle fajna, że śpi się w namiotach. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że ta druga trasa, to tam się śpi w chatkach.
Tak.
I to jest lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o lepki śpiwór i tak dalej, no to wiecie, i całkiem inaczej ludzie też tą trasę, bo ja też miałem przyjemność podążać, no więc dlatego, dlatego takie...
To wiesz, o czym mówimy.
Tak, no ale przepiękna. No i ta trasa jest...
Przepiękna.
Lepsza. Bardziej widokowa i bardziej doświadczona.
Jest przepiękna. Ja po prostu na zawsze mi zostaną widoki, które tam widzieliśmy, czy wspinanie się na Baranko Wall, czy no po prostu nie zapomina się takich rzeczy.
Jak ktoś by chciał polecać, teraz trasę bardziej maczamy.
Ja teraz znowu powiem coś, co... Bo oczywiście nie każdego będzie stać może na to, nie każdy fizycznie jest w stanie temu podołać, żeby to zrobić, ale kto powiedział, że musisz zdobywać Kilimandżaro? Możesz zdobyć Babią Górę, która jest atrakcyjnym bardzo miejscem. A jeżeli nie Babią, to Baranią w Wiśle. Ale ja będę zawsze was namawiał do tego, żeby nie oklapnąć, żeby nie siedzieć w domu, żeby po prostu... Jeżeli nie lubisz chodzić po górach, to idź do Santiago, albo do Pcimia Dolnego, albo do Kazimierza, albo obejdź jezioro Śniardwy, ale cokolwiek rób, a nie siedź w domu i nie zamykaj swojego życia w czterech ścianach, tylko postaraj się wydobyć z siebie to, co w tobie jest, a jest na pewno. Wydobądź to z siebie, szukaj, co w tobie jest, bo może masz naprawdę coś ważnego do zrobienia w życiu.
Mam pytanie, które... Jeśli macie pytanie, oczywiście, to proszę tutaj wziąć udział w naszej dyskusji, ale jest jeszcze pytanie, które chciałam ci zadać. Jak dzisiaj to jest z perspektywy swojego życia osiągnięć i też realizacji marzeń, o których mówisz, bo uczysz ludzi marzyć, jaką cenę zapłaciłeś albo jesteś w stanie zapłacić za osiągnięcie swoich marzeń, za osiągnięcie swoich pragnień?
Powiem enigmatycznie, cena za nierobienie tego jest dla mnie dużo wyższa. Mhm. Bo ta cena to jest śmierć przedwczesna. Więc każda cena jest dla mnie do poniesienia za to, że będę to realizował. Jestem gotów ją ponieść, bo wiem, że to sprawi, że moje życie będzie bardziej spełnione. Po drugie, będę dawał sobie szansę na dłuższe życie, że zagości w moim życiu radość, że nie zgnuśnieje w pewnym sensie. Więc jestem gotów zapłacić każdą cenę za to, żeby realizować... Każdą w rozumieniu takim, że to jest zaangażowanie, rozwój, czas, pieniądze, energia. I tak dalej, energia i tak dalej, bo oczywiście nie zapłacę pod tym względem każdej ceny, że wejdę na drogę przestępstwa, czy będę łamał swoje wartości, bo to już nie. Czy miałbym to zrobić na ludzkiej krzywdzie, to na pewno bym tego nie zrobił. Mhm. To na pewno.
Do czego zmierzam, że czasami mamy pewne marzenia, być może one są ukryte, ale faktycznie z powodu naszego otoczenia, czy najbliższych, którzy nie zawsze są wspierający, którzy powiedzą, że ty się stuknij w głowę, gdzie ty idziesz, co ty robisz. My te marzenia porzucamy, prawda, albo boimy się je wyrażać, bo jest też inne zjawisko. Ja pamiętam, jak ty mi powiedziałeś, mówię do Fryderyka, Fryderyk, ja mam takie flow życia, że ja realizuję wszystkie te marzenia raz, dwa, trzy, że w ogóle nawet realizuję twoje i wszystkich dookoła, a on na to, bo ty nie masz swoich i one nie są zbyt duże. Widocznie masz zbyt małe marzenia. Tak mi kiedyś powiedziałeś.
Pamiętam.
No ja też. I co teraz? Widzisz, dreptam za tobą na to Kilimandżaro, ja nie zdążę czasem mieć...
Ale Ania, jeżeli realizujesz na bieżąco swoje marzenia, to nie masz marzenia, które jest wielkie, tak? Do którego
no
się trzeba przygotować.
No właśnie, o tym mówię. No. A ja czuję, że je realizuję. Ty zawsze tak musisz... Wiesz, tak mnie kurwa podkręcić, a nie tylko mnie, siebie też i to jest dobre w tobie, że nie ma w tym hipokryzji, że on też bardzo wysoko mierzy. No ale jest jednak taka, wiecie, obawa, taki strach, no jasna cholera, czy ty nie bałeś się, już pomijając to Kilimandżaro, ale wiesz, iść przez 3 miesiące do tego Santiago de Compostela, gdzie kawałek trasy też szedłeś przez autostradę, nie wiedzieć w ogóle jak do końca dotrzeć do swojej mety. Albo masz ogromny lęk przed wysokością i skaczesz ze spadochronu.
Właśnie
ty
dlatego.
Ty jesteś mądry.
Bój się i rób.
Bój się i rób. No wiesz, to też tak łatwo się u gościowi, prawda, siedzi i tak opowiada. Czy nie łatwo?
Może jestem popieprzony po prostu.
No to się zgadzamy. Nareszcie w tej rozmowie. Trzeba być popieprzonym faktycznie,
nieźle.
Takim szurniętym. Po takim, nie wiem...
Szalonym.
Szalonym.
Odważnym. Mhm. Nie iść na kompromisy ze swoim życiem przede wszystkim, że poza tym, tak jak to się przewinęło wielokrotnie, mi nie kojarzy się spełnione życie tylko z przyjemnością, taką tanią. Ja nie chcę... oglądać w telewizji wyjścia na Kilimandżaro, jeżeli już to chcę to zobaczyć na żywo. I uwierzcie mi, różnica jest zasadnicza. Nie chcę, jak obejrzałem Drogę Życia, nie wiem, wiecie, jest taki z Sheenem film opowiadający o ojcu, który traci syna, który syn jego, to jest spoiler, ale taki na początku tylko, Droga Życia z Sheenem. Jego syn rozpoczyna wędrówkę do Santiago de Compostela i na pierwszym odcinku ginie. Tam w Pirenejach. On się dowiaduje o tym, leci do Hiszpanii i on idzie tą trasą, kończy tę trasę do Santiago de Compostela, szlak francuski, kończy za tego swojego syna. To zmienia całkowicie jego życie, jest lekarzem i tak dalej. Ja ten film widziałem, ale to jest tylko obejrzenie filmu. Zupełnie inaczej jest przejść te 764 km. I teraz zwróćcie uwagę, ktoś powie 764 km na piechotę? Tak. To jest jakieś między 29 a 34 dni, w zależności od tego, kto jakieś tam odcinki będzie wybierał. To są, prawda, odciski, to jest ból, ale uwaga, dzisiaj z perspektywy tego czasu ten ból jest nieważny. Naprawdę. Ja jak doszedłem do Monachium, to się nie nadawałem w ogóle do niczego. Ja byłem bliski rezygnacji, jak doszedłem do Monachium. Ja do dzisiaj nie mam czucia tutaj w udach. Tu. W tych miejscu ja nie mam tu, mam takie dwa pasy, że nie mam tutaj czucia. Czy też ono jest mocno ograniczone. I jak jadę dłużej w samochodzie za kierownicą, jak jadę do Trójmiasta, to się muszę zatrzymać po 2-3 godzinach, żeby pochodzić trochę, bo mi zaczyna wszystko tutaj sztywnieć. To jest rezultat tego 2019 roku i mojej wędrówki. Ale uwaga, to jest cena, którą zapłaciłem za to. I to mi powiedział człowiek w Monachium, do którego trafiłem, który mi wbijał tutaj igły i powiedział, prawdopodobnie nigdy nie odzyskam już tam pełnego czucia. Ja doszedłem z trudem do Monachium. Te pierwsze 600 km było straszne, bo miałem niewłaściwe buty, ale ja nie wiedziałem o tym. Ja miałem niewłaściwe buty i dopiero tam skierował mnie gdzieś do jakiegoś faceta, który obsługiwał tam wszystkich celebrytów w Monachium. On mi przemierzył mnie, puścił mnie przez jakiś skaner, chodziłem po jakichś taśmach w ogóle, wiecie, jakichś tych. W pewnym momencie przyniósł jakieś buty z magazynu, mówi, w tych butach dojdziesz. Okazało się, że to zwykłe buty do biegania. I w tych butach doszedłem do Santiago. A kupiłem, wiecie, poszedłem do fachowego sklepu i dostałem buty trekkingowe, które mało nie zniszczyły mi całej wyprawy, nie zniszczyły mi stóp, bo w ogóle stopy miałem w strasznym stanie po tych 600 km. Ale to, zwróćcie uwagę, to znowu jest coś, co człowiek pamiętał będzie zawsze, bo te spełnione marzenia tego rodzaju, z czasem one są nawet bogatsze, te wspomnienia. I to znowu nie oznacza, że ja teraz nie robię nic innego, tylko siedzę w domu, wiecie, przeglądam te zdjęcia i mówię, o, co ja tu napisałem na temat tej wyprawy i tak dalej. Nie, 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 to jeszcze nie jest ten etap u mnie, bo wtedy zaczyna się starość, kiedy mam więcej czasu spędzam na wspomnieniach niż na marzeniach. Ja ostatnio nawet w klubie mówię cały czas, bo ten dzwonek ostatnio gdzieś przyszedł pocztą do biura z Kapadocji i mówię, kurde, no. Przypadek i od razu sobie wymyśliłem, zobaczyłem siebie na trasie. Jeszcze dzisiaj dostałem maila z lotu, że oferta specjalna jest na Stambuł. Ze Stambułu jest 700 km do Kapadocji. Oczywiście nie pójdę na piechotę. Ale tak sobie pomyślałem, że jakimś busem, bryczką albo nie wiem, jakimś, prawda, osłem. Łódką, może gdzieś tam jakoś dotrę do tej Kapadocji, bo mnie to, jak o tym myślę, ale jak o tym myślę, to mnie ciągnie. Ciągnie mnie po prostu na szlak. Teraz gdzieś tam 1 lipca wyruszam na szlak nadmorski z Porto do Santiago. 2 tygodnie, ponad 300 km będziemy robić.
Dobry zawodnik, nie? Dobry zawodnik. A jeszcze są jakieś pytania, czy nadal mam? O, tu, o, dobra. Proszę bardzo.
A ja jeszcze tutaj nawiążę do wypowiedzi Fryderyka. Powiedziałeś, że jesteś w stanie zapłacić każdą cenę za zrealizowanie tego, co sobie zamierzyłeś. No a jeśli na przykład ceną jest rodzina? Jak sobie na przykład twoja żona radziła w tamtym momencie?
To jest tajemnica Poliszynela. Ja po wędrówce do Santiago rozstałem się z żoną.
Między realizowaniem siebie, a czystym egoizmem.
Widzisz. I to jest tak, że ja już byłem na takim etapie, że już nie było małych dzieci. Moje dzieci dorosły ponad 30 lat i tak dalej. I oczywiście jest to kwestia naszych... Odpowiadam teraz na twoje pytanie. Ja to powiedziałem, kiedy powiedziałem, że każdą cenę, oczywiście biorąc pod uwagę moje wartości. Nasze wartości w czasie naszego życia się zmieniają też, czy też mają prawo się zmieniać. Ja będąc w dobrym, bo ja wspominam jako mój związek z Joanną, wspominam jako cudowny związek 30-letni, który się wypalił. Po prostu on się zakończył w pewnym momencie. I ja wracając z Santiago, dotarło do mnie, że ja nie do końca jestem szczęśliwy w tym, co jest. I teraz odpowiadając na to pytanie, każdy z nas, będąc świadomym człowiekiem, każdy, ty też, musisz sobie odpowiedzieć na te najważniejsze w życiu pytania, co jest dla ciebie ważne. I na tym etapie, kiedy miałem małe dzieci, najważniejsza była rodzina, faktycznie. Ja bym wtedy czegoś takiego nie zrobił. Być może to był też jeden z powodów, dlaczego ja nie poszedłem wcześniej do tego. Ale w pewnym momencie ewoluujesz, rozwijasz się. I mówisz, dobra, dzisiaj dla mnie ważne jest to. Bo gdybym, uwaga, coś ci pokażę, pozwolisz. Żeby ci tak mocno uświadomić jeden z powodów, że się coś takiego wydarzyło. To jest Fryderyk przed Santiago. To jest, no nie mogę tego wyświetlić. To jest Fryderyk przed Santiago. To jest Fryderyk przed Santiago.
Pokaż jeszcze do kamery, słuchaj.
Ja pokażę wam to później, dobra? Natomiast to jest Fryderyk po Santiago. My nie wiemy. Odpowiadam na teraz na twoje pytanie, nie wiemy, co by ze mną było, gdybym nie poszedł do Santiago. Takiego dokonałem wtedy wyboru, w zgodzie z moimi wartościami, w zgodzie z tym, że akurat wtedy to było dla mnie po prostu ważne. Zmieniło się wszystko. Mogę ci powiedzieć, co się zmieniło po wyprawie do Santiago. Zmieniły się moje wartości bardzo mocno. W sensie takim, że na przykład wartości materialne przestały mieć dla mnie znaczenie. Bo wędrowałem 3 miesiące z plecakiem 7-kilogramowym. I dzisiaj nie ma dla mnie znaczenia, że nie mam nowego samochodu, tylko jeżdżę 9-letnim autem. Nie ma to dla mnie znaczenia, pomimo że mógłbym w każdej chwili kupić sobie nówkę. Nie ma dla mnie to dzisiaj takiego znaczenia. I odpowiadam dalej na twoje pytanie. Na tym etapie życia to była jedna z najważniejszych decyzji wtedy dla mnie, że poszedłem wtedy do Santiago. Zmieniło się wszystko. Wiesz co, nie, wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, jest jedna wartość, to jest odpowiedzialność. Ja wcześniej nie zostawiłbym mojej rodziny, na pewno. Wiedząc jednak, że oni sobie wszyscy doskonale radzą, dzisiaj mogłem powiedzieć, this is my way. Tak naprawdę o to chodzi, ja nikogo nie namawiam teraz, żeby w sposób nieodpowiedzialny rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady. Tego ode mnie nigdy nie usłyszycie. Jestem zwolennikiem świadomego, mądrego, odpowiedzialnego, celowego życia. Nie wolno dokonywać zniszczenia w naszym życiu, zostawiać kogoś bez środków do życia, powiedzieć mam to w dupie, olać wszystko i tak dalej. Tego nie wolno robić. Bo uwaga, nasze życie, w naszym życiu my musimy być szczęśliwi i dbać o to, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Mało tego, może nawet dbać o to, żeby inni byli szczęśliwi, ale nie kosztem samego siebie. A to się stało u mnie w 2019, że dotarło do mnie, że ja teraz tak naprawdę podporządkowuję moje życie tylko i wyłącznie innym ludziom. I teraz powiedziałem, teraz czas na...
Uważaj.
Proszę.
Jakie masz największe marzenia na dzień dzisiejszy?
Wiesz co, ja mam rozliczne marzenia i które jest dzisiaj z nich największe? Nie potrafię powiedzieć, które z nich jest największe. Nie...
Trzy na przykład największe.
Wiesz co, w najbliższym czasie to ta Kapadocja mnie tak ciągnie. Ale jeszcze chciałbym przejechać, ostatnio jak byliśmy w Maroku, dowiedziałem się, że mogę spędzić tydzień konno na Saharze. Zrobiło to dla mnie bardzo fajne wrażenie. Trochę tam sprzęga, Marcin. Jeszcze jest szereg takich, wiesz, marzeń, które... na których to etapie jestem realizacji, czy tam języka hiszpańskiego się nauczyć, czy nauczyć się tańczyć bachatę, bo ostatnio to zaniedbałem mocno, czy wreszcie też wrócić do jazdy konnej, którą też zaniedbałem wskutek tego, że ciągle gdzieś tam jestem w drodze. Tych marzeń jeszcze jest mnóstwo. Ja nawet ostatnio, no akurat nie mam tu mojego notatnika, ale w drodze do Amsterdamu, jak byłem na jakimś tam wykładzie, to napisałem 100 nowych. I naprawdę tego jest, może teraz powiem jeszcze jedną ciekawostkę, co do mnie dotarło wtedy. Mianowicie, my na przykład mówimy marzenie spełniam, odhaczam i koniec. A do mnie dotarło, że są na przykład miejsca na ziemi, do których ja chciałbym wrócić. I to jest moje marzenie. Chciałbym wrócić do pewnych miejsc, do pewnych sytuacji nawet. Także marzenia mogą mieć naprawdę różny charakter. Które z nich dzisiaj są największe? Rodzi się Patagonia. Ma tu być jeszcze dzisiaj Marta Podleśna, która gdzieś to tam wszystko organizuje. Patagonia była zawsze na liście moich marzeń. Zawsze. Kiedy, odkąd przeczytałem Dzieci kapitana Granta, Jules Verne. Jako dziecko jeszcze. To chciałem zobaczyć Patagonię. I mogę, ja pamiętam dokładnie fragmenty tej książki w ogóle. Także... Dobra, wiem, które to marzenie jest na chwilę obecną chyba największe. Stadion.
O, będziemy.
No. stadion, aczkolwiek wiecie, ostatnio nic nie pokazuje na to, że go wypełnimy, ale ja jestem głęboko wierzącym człowiekiem.
Ja, jeżeli mogę, to chciałam zapytać w kontekście tego stadionu, bo to mnie interesuje. Co jeśli się nie uda?
Nic!
Co robić?
Nic! Ale ludzie kochani, dobra, no ale to pytanie dokładnie zostało zadane na Okęciu, jak wylatywaliśmy do Afryki, żeby zdobywać Kilimandżaro. Marta Podleśna zadała mi pytanie, a co jeżeli nie wejdziesz na to Kilimandżaro? Ja mówię, nic! No nic!
Dobrze, ale jeżeli ktoś ma na przykład takie bardzo duże, to pierwsze na liście marzenie, do którego dąży i ostatecznie mu się nie udaje, mimo różnych prób i tak dalej, no to...
Ale próbował, poniósł wysiłek, ćwiczył, robił coś. Sam fakt tego... Czynić nas powinno szczęśliwym. To droga powinna być dla nas tym, co nas uszczęśliwia, a nie sam fakt na wejście. Ja słyszeliście, najpierw na Kilimandżaro powiedział, no nie więcej. Ale ta droga tygodniowa była tak piękna, była tak cudowna ta droga. Baranko Wall, gdzie ja z lękiem wysokości, prawda, w pewnym momencie mówią, teraz nie patrzcie w dół, dobra, nie patrzymy w dół. I gdzieś tam się przemieszczałem po tych skałach. Też to było cudowne. Kiedy, wiesz, jesteśmy gdzieś tam, jest tam lawa coś tam było, nie?
Lava Tower,
tak? 4600 na poziomie morza, jesteśmy już tam, teraz następuje aklimatyzacja, musimy zejść 600 metrów w dół, my wchodzimy, tam jest namiot, wchodzimy do takiego namiotu, śnieżyca. Siedzimy w tym namiocie, czekamy, aż śnieżyca się skończy, zjedliśmy posiłek, wypiliśmy kawę, wychodzimy, słońce. Idziemy, dolina, endemiczne rośliny, prawda, niesamowite w ogóle. Po prostu, no wow, więc ja, wiecie, że strach przed niespełnieniem marzenia jest czynnikiem najbardziej powstrzymującym przed przystąpieniem do działania w kierunku spełnienia marzenia? Ludzie się boją, że się nie spełnią, boją się tego rozczarowania, w związku z czym nie robią tego, nie spełniają tego marzenia, a to tak naprawdę jest bullshit. Nie ma się czego bać, najwyżej się nie spełni, rany boskie, no. Najwyżej umrę, no.
No słuchajcie, nasz Bartosz nie spełnił tego marzenia o Kilimandżaro i teraz robi z tego epickie wydarzenie, że wchodzi jeszcze raz z inną mentalnością, z innym nastawieniem, dojrzalszy, wzbogacony o kolejną historię, która go dzisiaj buduje. Jako jedyny.
Ja bym nie miał z tego powodu bólu dupy w ogóle.
No on miał. Ale ja bym też miała.
Ale coś ty.
A, to długa historia oczywiście tego.
Co cię napędza, tak, że wstajesz o 5 rano, 4:55, co tak, wiesz, co cię zrywa z łóżka?
To, że czeka na mnie ponad 3000 ludzi. Nie mogę, no jak mogę zawieść teraz te 3000 ludzi i powiedzieć, wiecie co, w dupie to mam, nie chcę mi się. I oni powiedzieli, no tak, jasne, kurde. Nie chcę się gościowi, no jak ja bym dał przykład? Nie, jakby każdy sobie myśli, że to jest jakiś wielki wysiłek, to wstawanie. A skąd? No. Wiecie, najtrudniej jest wstać. Jak już przemieścisz się te kilka metrów do łazienki, ja puszczam zimną wodę, przemywam twarz, włączam sobie wodę na herbatę, prawda, mam jakiś tam rytuał poranny, myję zęby gdzieś tam, prawda, fryzurę robię, nakładam tapetę na twarz, to już człowiek jest w tym momencie...
A to jest piąta rano.
To jest piąta rano, no. No, ja nie rozumiem twojego pytania. Bo... Że jeszcze raz powiedz. Jeszcze, bo ja to chcę zrozumieć. Znaczy jestem pojebany, że wstaję o 5, czy jak? Ale co w tym jest dziwnego? Ale co w tym jest dziwnego, że ja wstaję o 5? No, ty wstajesz o której? Dobrze, bo jakby powiedział 7, to powiedział, ty jesteś nienormalny.
Wstaje... Ale już jeszcze leżę i sobie słucham ciebie, wiesz.
Spokój, i potem jeszcze śpisz. Śpisz jeszcze później.
Nie, no potem ćwiczę.
Aha, dobra. No to tyle dobrze.
Tak trochę budzik, tak, wiesz.
Okej. Okay. Nie no, jakby zwróćcie uwagę, teraz, jak ty masz na imię?
Janusz.
Janusz, masz stereotyp. Wstawanie o 5 jest porąbane. Trzeba być świrem. Nie.
Ale z 6 też tak myślałem.
No widzisz? W tym nie ma absolutnie nic nienormalnego. Każdy ma jakieś swoje życie. Ja na przykład nie lubię siedzieć wieczorem. Dla mnie wieczorem jest nudno. Rano? Wow! Genialnie! Wieczorem nuda! Co ja mam robić wieczorem?
Przesunąć te godziny po prostu.
Tak, no co mam, Netflix włączyć, no i kurde. To, oczywiście, że zdarza mi się obejrzeć jakiś dobry film, nawet czasami, bardzo rzadko, zdarza mi się włączyć nawet jakiś serial po to, żeby stwierdzić, że jednak nie lubię. I tam po iluś tam odcinkach odpadam, ale generalnie, wiesz, to co dla innych jest nadzwyczajne, dla mnie jest normalne. Dla mnie ta normalność taka klasyczna, taka wiesz, to co wszyscy inni robią na co dzień, to jest dla mnie takie... Stąd się bierze między innymi to, że ci powiedziałem, no co w tym dziwnego, że o 5 wstaję? No wstaję o 5, no.
A czy zawsze zaczynasz dzień z gotowym planem i
nie.
Ci się udaje razem?
Mamy swoje zasady.
Nie. Po pierwsze, moi drodzy, nie ma ideałów na tym świecie. Po drugie, byłoby to męczące.
Czuję się rozgrzeszony.
Byłoby to naprawdę męczące, gdybyśmy od czasu do czasu nie zrobili czegoś szalonego, odbiegającego. I też czasami Ania robi za mnie klub. Ja się wprawdzie budzę też o 5 wtedy, ale generalnie potem sobie jeszcze podrzemię, bo na przykład dzieje się tak wtedy, kiedy na przykład wiem, że będę siedział dłużej danego dnia, bo na przykład mam jakieś spotkanie czy coś takiego, czy też na przykład nie prowadzę klubu teraz najbliższą sobotę, bo będę w samolocie o tej porze, kiedy będzie klub. Więc oczywiście, że jestem człowiekiem, homo sumet nihil humanum ame alienum esse puto, czyli człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce, tak? Ja też uważam, że człowiek się powinien raz w roku tak nawalić, żeby mu się źrenice zatrzymały, tak?
Ale masz taki plan na rok zaplanowany, taki cały? Znaczy nie dokładnie, ale taki roczny?
No tak.
A dłuższe plany?
Wiesz co, wiem, gdzie chcę być wtedy, natomiast i to jakby to przelewam to na papier w postaci marzeń. Czy na papier, czy w formie elektronicznej dzisiaj bardziej. Ale to nie jest też tak, że mam taki plan, że wiem, że tego roku w miesiącu marcu, dokładnie 8, się coś tam wydarzy. Nie.
A ile masz jeszcze marzeń?
Tak przynajmniej 200 mam jeszcze na liście. Jeszcze jest druga rzecz, że prawdopodobnie jak będę z tego świata odchodził kiedyś, to dalej ta lista będzie też całkiem długa. Ale mnie to nie przeraża, że ona się nie spełni.
Ja sprawiam sobie masę przyjemności, które sprawiają, że jestem szczęśliwa. I teraz, jakim sposobem na przykład wyjazd do Kapadocji, czy skok ze spadochronem ma być nie sprawianiem przyjemności, a sprawianiem, że jestem szczęśliwa?
Nie no, oczywiście, że...
Federku, bardzo to rozgraniczałeś, a dla mnie to jest jakby jedno i to samo, tak? Że jakby, jak skaczę spadochronem, to jest po prostu dla mnie przyjemność.
No nie do końca. Nie do końca. Nie było to do końca dla mnie przyjemne, to wypadnięcie z tego, jak zostałem wypadnięty z tego samolotu. Byłem przerażony, byłem daleko poza strefą komfortu, ale jestem dzisiaj nieprawdopodobnie szczęśliwy z tego powodu, że to zrobiłem. I teraz, żeby powiedzieć, oczywiście, że wędrówka, ten tydzień na Kilimandżaro była przyjemna. Aczkolwiek byłem daleko od strefy komfortu i dla wielu ludzi, wiesz, nocleg w namiocie przy ujemnej temperaturze nie kojarzy się z czymś przyjemnym, tak? Gdybyś zobaczyła te toalety, które tam były, to też to nie było przyjemne. Naprawdę. Było parę rzeczy takich, które były uciążliwe, tak? Większość ludzi po prostu spoczywa na tych drobnych przyjemnościach. O to mi tak naprawdę chodzi. Że kojarzą tylko i wyłącznie poczucie szczęścia, tylko i wyłącznie ze sprawianiem sobie przyjemności, a jak coś wymaga przygotowań, robienia czegoś, myślenia, zaangażowania, to mówią, lepiej tego nie robić, wolę sobie podglądać tego Netflixa. To jakby, nie wiem, czy teraz dobrze się rozumiemy, ale oczywiście...
Można zamienić słowo przyjemność na wygodę.
Zgadzam się z tobą.
Może właśnie tak byłoby lepiej, bo przyjemność i szczęśliwość to jest jakby tożsame, i tak nie jest ciężko sobie to...
Znaczy, no generalnie bycie szczęśliwym to nie tylko przyjemność. O. nazwijmy to tak.
Ja chociażby rano wstawałem.
Do czasu, bo ja już teraz nie odczuwam z tego powodu bólu żadnego, ale ja generalnie mimo wszystko się będę upierał, że szczęściu towarzyszy wysiłek, towarzyszy czasami ból. To jest to, co wam mówiłem na temat wędrówki do Santiago, tak? Że ja prawie doczołgałem się do Monachium. Poddany byłem tam kilkudniowej terapii w ogóle. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo boli masaż taką metalową łyżką uda, to jest po prostu niewyobrażalny ból. Mimo to wiedziałem, że muszę się temu poddać, żeby iść w ogóle dalej, tak? Że miałem wbijane jakieś tam igły, że miałem tam jakieś masaże takie, że... Ale wiedziałem, że muszę przez to przejść i to w ogóle nie było przyjemne. A ja mimo wszystko to zrobiłem, bo mogłem powiedzieć, nie, to tak boli, że ja nie idę dalej, w dupie to mam.
Można nazwać hartem ducha.
Też wygoda, hart ducha versus, prawda, i tak dalej. Po prostu ludzie nie spełniają marzeń, bo nie chcą płacić określonej ceny za to. A to często jest właśnie ból, wysiłek.
No dobrze, a są jeszcze oprócz tych pozytywnych emocji, o których mówimy, te takie powiedzmy mniej przyjemne, jak na przykład lęk. I mamy takie hasło tak, że do działa mimo lęku. Jak wcześniej mówiłeś, że no okej, nie tylko słuchamy, ale i działamy. A jak coś przed tym działaniem nas właśnie powstrzymuje, to jak sobie
spróbować? Znaczy to pytanie brzmi teraz, jak to zrobić, kiedy się boisz? Wiesz co, ja bym zaczął od czegoś małego po prostu. Nie rzucał się od razu na... Ja na przykład nigdy nie będę zdobywał Mount Everestu. Przynajmniej, dobra, nie mówię nigdy, mówię na chwilę obecną, nie zależy mi na tym. Ani nie będę wchodził na Mont Blanc, ponieważ się boję. Boję się, mimo wszystko oceniam ryzyko jako relatywnie wysokie. Dla mnie. Bo mam lęk wysokości, bo jest to jednak mimo wszystko spory wyczyn. Wiem, że Ania chce iść na Mont Blanc. Ja stwierdziłem, że nie muszę, że jakby zdobywszy Kilimandżaro, mam pewną namiastkę tego, jak to jest być na wysokości 6000 metrów, to jest wyżej niż Mont Blanc. I decydując się na Kilimandżaro, ja wiedziałem, co mnie czeka, prawie wiedziałem, niektóre rzeczy mnie zaskoczyły również negatywnie, ale gdybym miał dzisiaj podchodzić do tego w ten sposób, to bym zaczął od czegoś mniejszego, po prostu. Wychodzenia z tej strefy komfortu, robienia rzeczy, których się boję tylko trochę. Żeby przyzwyczaić się do tego i poczuć, że to jest tak naprawdę fajne wyjść z tej strefy komfortu.
Czy to cię... Nie tylko jak się to zrobi,
no nie? No tak, ale to dlatego też ja nie chcę, żebyś teraz stawiała sobie za cel od razu hardkorzyć i iść 3 miesiące z Polski do Santiago. Sama. Ale na przykład możesz skrzyknąć grupę przyjaciół i, ja wiem, zrobić 100 kilometrów. Albo przejechać rowerem, cokolwiek. Żeby nie było to życie byle jakie. O to tak naprawdę chodzi. Żeby życie nie było byle jakie. Czy ja to dobrze tłumaczę? Po prostu małymi krokami. No jeżeli pracujesz codziennie nad sobą i robisz sobie taką złotą godzinę, ja na przykład bardzo często sobie planuję taki czas, kiedy jestem w podróży, na przykład w pociągu. Dzisiaj akurat miałem, wiecie jaką miałem dzisiaj przygodę w pociągu? Jest tydzień z podnoś swoją samoocenę i asertywność. I właściwie dzisiaj usiadłem w Pendolino i są 4 miejsca ze stołem i obok są też 4 miejsca ze stołem. Ja siedziałem sam przy tym i obok usiadła kobieta z 2 małych dzieci z psem. Ja niczego nie przeczuwałem. Te dzieci były cudowne i kochane, 2 małe dziewczynki. Natomiast ten pies zaczął piszczeć w Katowicach i piszczał głośno cały czas. I cały czas piszczał ten pies, ale po prostu głośno zawodził. Cały czas. I ja mówię, dobra, włożę sobie słuchawki. I dalej go słyszałem. Bo on tak głośno piszczał. I ja w tym momencie mówię, Fryderyk, odezwij się. Rozejrzałem się dookoła. Nikt nic. Mówię, może ja jestem porąbany. Może to tylko ja słyszę tego psa. Ta kobieta sobie oczywiście z tego nic nie robiła. Ten pies piszczy. Tam obok niej siedziała druga kobieta młodsza, to była jej siostra może i tak dalej. Na przemian tego psa sobie przekładały z ręki do ręki. On dalej, jedynym jego głównym zajęciem było piszczeć. I mniej więcej w połowie drogi ja byłem naprawdę zmęczony, myśli nie mogłem zebrać, bo ten pies non-stop piszczał. I odzywa się jakiś facet obok. I mówi do tej kobiety, niech pani coś z tym psem zrobi. A ta na niego z takim ryjem. Co ja mam zrobić z tym psem? Co ja mam mu powiedzieć? Co i tak dalej. Na co Fryderyk się zbiera na odwagę? Patrzę na nią z góry i mówię, wie pani co? Zawsze pani może wyjść z tym psem do korytarza. I wyszła. Fryderyk był asertywny, powiedział, mam są drzwi. To było mocne. Ona nic mi nie powiedziała złego. Po prostu posłusznie wzięła tego psa i poszła do korytarza i na przemian z tą drugą dziewczyną tam z tym psem sobie siedziały. Nie uzyskałem ani braw, nie było żadnych w tym, ani nikt nie powiedział słów uznania, ale poczułem się dobrze. Poczułem się dobrze. I dzisiaj miałem zamiar naprawdę popracować nad marzeniami, tylko ten cholerny pies. Ale generalnie jest dobrze. Ja staram się, kiedy jestem sam, zawsze tam do tej listy zerknąć, popatrzeć, czy coś jest dalej dla mnie ważne. To jest ten nawyk, nazywa się pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń i trzeba po prostu tam patrzeć się na to i sobie pomyśleć na przykład, o, Patagonia. Dobra, mam te zasoby, czy nie mam? Dobra, już jesteśmy na dobrej drodze. Potem patrzę Kapadocja, czy jakieś tam inne marzenia. Mam ich naprawdę tam całkiem sporo. I zastanawiam się, kiedy, czy to już jest dobry moment na to, żeby coś w tym kierunku robić. Po prostu trzeba o tym myśleć. Trzeba z tym pracować. To jest tak, jak jeżeli ktoś z was kiedykolwiek pielęgnował ogród, to z ogrodem jest dokładnie tak samo. Pielęgnujemy roślinę i ona się rozwija. Jak ją zaniedbujemy, obumiera. Tak jest z naszymi marzeniami.
A jak twoja dieta?
Poproszę o inne pytanie. Rozjechała się kompletnie przez Kilimandżaro, więc miałem do zrzucenia 10, a dzisiaj mam 13.
A jak hiszpański w takim razie?
Proszę?
Jak hiszpański w takim razie?
Hiszpański przyzwoicie.
Ola.
Ale generalnie ostatnio się trochę zaniedbałem i mam takie postanowienie, żeby teraz od tego tygodnia znowu wrócić do tego. Tylko tak jak mówię, zacząłem znowu jeździć bardzo dużo. Teraz znowu wyjazd do Niemiec i tak dalej. To niestety nie służy takiemu. Ale ja mam też jeszcze jedno takie podejście, którym się z wami podzielę. Tu jestem taki troszeczkę Kubuś fatalista i mówię, dobra, jak coś nie żre i coś cały czas wyskakuje, to znaczy, że wszechświat mi coś chce powiedzieć. I w tym momencie mówię sobie, dobra, przyjdzie na to czas. I tak było ze wszystkimi marzeniami do tej pory, że ja w końcu je realizowałem. I tak będzie też z hiszpańskim, tak będzie z moją wagą do końca roku, bo tak powiedziałem. Nie, to nie jest wymówka. To nie jest wymówka. To jest decyzja. Ale pozwól sobie na to. Naprawdę myślisz, że ja wstaję rano nabuzowany testosteronem, prawda, kortyzolem i wszystkim innym i popierdalam przez cały dzień pod sufitem i ciągle jestem najarany i wszystkim biegam, potrząsam nimi, mówię, kurwa, uśmiechnij się wreszcie, weź pokaż tym zębom świat i tak dalej, a światu twoje zęby i tak dalej. No nie, ja też miewam, uwaga, słabe dni. I sobie na to pozwalam, że się zamykam w pokoju, biorę książkę, sobie czytam, na przykład zupełnie jakąś tam książkę niezwiązaną w ogóle z rozwojem osobistym, czytam chętnie w takich sytuacjach, niejakiego Childa, o takim bohaterze Jack Reacher, prawda, sobie lubię go po nim poczytać, bo to jest taki, prawda, on jest z mojego dokładnie rocznika, ten facet. I ja sobie tak czytam o nim, on jest taki, prawda, Lejewski po mordzie, prawda, mówię sobie, o, fajny gość, jeszcze z mojego rocznika, nie? Jack Reacher się nazywa.
Masz jakiegoś mentora?
Takich teraz mentorów klasycznych, że musiałbym do nich jeździć i z nimi gadać, już nie, ale mam wielu takich mentorów sprzed lat, do których wracam, czy do spotkań, do książek ich i tak dalej, to tak.
Kto to jest?
Na przykład Bodo Schäfer.
Okay. Ja jeszcze mam pytanie, Fryderyku, czy ty czasem nie jesteś na przykład na naszą społeczność trochę zirytowany, albo nie chcę tego...
Coś ty!
Nie wzrastamy tak naprawdę jakoś bardzo mocno. Ten przyrost klubowiczów jest mały, a tak naprawdę też jak platformy streamingowe dajesz super content, dajesz go za darmo, jest tam masa wartości i tak naprawdę nie masz ochoty czasem powiedzieć, Jezu ludzie, obudźcie się, weźcie się za taki i zróbcie coś po wszystkim, bo tak naprawdę no nie jest nas aż tak bardzo.
Widzisz, ja generalnie, pamiętasz, ja mówię bardzo często, nie osądzaj.
Chodzi o to, czy nas nie zostawisz.
To dzisiaj mnie o to Budrowski zapytał. Mówi, kurde, ty masz jeszcze przed sobą kilkanaście lat i tak mówisz, dociągniesz to do końca? Ja mówię, no jasne. Jak będzie trzy osoby będą rano w klubie, to też będę to robił. No tak, bo nie znasz historii? Generalnie...
Masz żyć 100.
Nie, ale kilkanaście lat klubu będzie jeszcze deklarowanego, bo kiedy kończyło się wyzwanie 555 dni, dokładnie 24 lutego 2020 roku, kończyło się wyzwanie 555 dni. Powiedziałem, że będzie klub. Ja chcąc teraz go przedłużyć, powiedziałem, że tyle, ile osób będzie w ostatni dzień, o tyle dni przedłużę klub. I przyszło 6602 osoby na żywo. I o tyle dni przedłużyłem, a potem się zdałem sprawę z tego, że to jest 18 lat. Przerażenie. Ale generalnie lekkie też. Jakby odpowiadając teraz na twoje pytanie, ja się nie obrażam. Wiecie, to byłoby tak jak ksiądz, który mówi do tych, którzy są w kościele, że nie chodzą ludzie do kościoła. No, halo.
To nie chodzi o obrażanie, tylko taka irytacja. No Boże, ludzie, zróbcie coś w końcu.
Ale ja myślę, że w końcu coś zrobimy.
A Fryderyk, a jaka jest twoja definicja obudzenia się tak naprawdę? I nawiążę do książki. Czy znasz, wracają do ciebie takie historie ludzi, którzy przeczytali tę książkę i się obudzili?
Nie wiem, czy po przeczytaniu tej książki stricte się tak wydarzało. Byli tacy, którzy mi to mówili, ale czy to mówili tylko, czy to było na jakiejś tam zasadzie, nie wiem. Natomiast na pewno jest mnóstwo takich osób, które się przebudziły albo po klubie, albo później po szkoleniu arcydzieło. Na pewno. To takich osób jest mnóstwo. Mnóstwo.
Historia zapadła się szczególnie?
Ich jest bardzo dużo i teraz tak naprawdę nie przychodzi mi do głowy czegoś takiego bardzo konkretnego.
A tą definicją obudzenia się...
To jest takie... Moment przebudzenia to jest taki czas, kiedy przejmujesz całkowicie odpowiedzialność za siebie, przestajesz krytykować, przestajesz osądzać, przestajesz narzekać, zaczynasz się takim otwartym, życzliwym człowiekiem. Po prostu... Patrzysz na ten świat jako na mnóstwo możliwości, a jednocześnie wszystkie przeciwności traktujesz jako schody. Więc przebudzenie to jest odpowiedzialność. To jest przede wszystkim to, że bierzesz na klatę wszystko. Mówisz, dobra, to ja jestem kowalem mojego losu. To jest przebudzenie. To ja decyduję o tym, co się będzie w moim życiu działo. To ja mam prawo reagowania na przeciwności i na rzeczy, które są poza moją strefą wpływu. To ja wybieram mój stosunek do tego. W jaki sposób będę traktował ludzi, w jaki sposób będę traktował okoliczności. To ja decyduję. Ja jestem kreatorem. To jest przebudzenie. Takie klasyczne. Natomiast myślę ciągle nad tym, co mi zadałaś to pytanie. My nawet w pewnym momencie zebraliśmy 55 historii klubowiczów, tylko później nam trójka się wycofała i ta książka nigdy nie zobaczyła światła dziennego.
Myślę, że to by było bardzo inspirujące.
Ja walczę o to, żeby to jednak mimo wszystko się ukazało.
Może dasz znaleźć dodatkowe trzy osoby.
No, tak, tylko to się tam już troszeczkę przedawniło wszystko, bo to strasznie długo trwa, ale będziemy mimo wszystko robić, żeby te historie ujrzały światło dzienne, bo tam były naprawdę genialne historie. Zresztą myślę, że również twój Bartosz jest trochę takim przykładem, bo ja pamiętam mój pierwszy kontakt z nim, kiedy on pojawił się w klubie i on zrobił też milowe kroki na drodze do swojego rozwoju w tej chwili. Tak? Każdy zresztą z nas. To nie jest tak, że ja tylko jestem tym... Cześć, o, to jest właśnie Marta Podróż.
Cześć Marta.
Co organizuje nam Patagonię i zorganizowała nam Kilimandżaro. I to jest... Ja też nie chcę być jakimś guru, który przychodzi tutaj i mówi wam, jak macie żyć. No, no nie.
Ale taka sprawa, to twój przykład jest...
Ale to ja wolę dawać ten przykład, niż mówić ci, musisz zrobić tak i tak. No nie.
Tak, ale osobiście mogę powiedzieć, że twój klub i twoje słowa bardzo wpłynęły na zmiany mojego życia. I dlatego byłam ciekawa, czy jest to odosobnione doświadczenie.
Nie, jest mnóstwo takich ludzi. Mnóstwo jest, tylko nie potrafię tego teraz jakby zwerbalizować do końca, ale takich ludzi jest naprawdę dużo, którzy mówią, zresztą wiecie, ile osób skoczyło ze spadochronem w ogóle wskutek tego, że ja skoczyłem. Że na Kilimandżaro w przyszłym roku zgłosiło się 120 osób, które chcą iść na Kilimandżaro w przyszłym roku. Tym szlakiem, z tymi samymi ludźmi będziemy dokonywać oczywiście selekcji i tam każdy jeszcze zdecyduje, jak to będzie i tutaj Marta pewnie będzie nad tym wszystkim czuwać.
Ja się przyznawałam w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie dzięki tobie.
Powiedz dlaczego, a było warto?
Było warto, ale przy okazji byłam też na musicalu Upiór w Oberze, no i to, że tak powiem, było jeszcze takie, tak, dopełnieniem, także tak, to była inspiracja i pociągnęła ze sobą szereg innych rzeczy.
Bardzo rzadko spełniając jedno marzenie, ono jest tylko jedno spełnione, bo jak byłem na Kilimandżaro, to byłem w wiosce masajskiej, wow, mega przeżycie. Wróciłem na Zanzibar, to było mega przeżycie, bo po 14 latach odwiedziłem miejsca, gdzie byłem w 2009, gdzie powstała książka w ogóle. Spotkałem po raz pierwszy na żywo Dorotę Katendę, to też było moje marzenie, żeby ją wreszcie poznać. Co jeszcze było? Safari? Też przeżycie niesamowite. Zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, zobaczyć park Ngorongoro w gigantycznym, ponad 20-kilometrowym kraterze wygasłego wulkanu, który kiedyś był większy od Kilimandżaro.
Lodowiec.
Lodowiec zobaczyć, tak? Tak samo z góry. Też niesamowite przeżycie, więc to był szereg takich czynników dodatkowych, które wiecie, ja rozczytując się jako dziecko w książkach Szklarskiego Przygody Tomka na Czarnym Lądzie, ja po prostu tam widziałem te miejsca, baobaby, tak? To są takie, czy no widziałem takie. Zobaczcie, jakbym się cofnął do lat dzieciństwa, kiedy to na ten temat czytałem. Także ja nie chcę wam mówić, jak macie żyć. To nie jest moja intencja. Ja chcę wam pokazać, jak można żyć. Że można mieć 60 lat i dalej się cieszyć życiem, tak? Że 60 lat, że emerytura to jest jeden z rozdziałów w tej książce, to emerytura to bzdura.
A jeszcze przepraszam, mam takie pytanie, czy nie czujesz się czasami samotny? No bo to przebudzenie nie dotyka wszystkich, tak? I okazuje się, że z naszej grupy, naszej znajomych, tak? Tylko my nie śpimy, a reszta wygodnie siedzi z tym pilotem w ręku.
No, na szczęście mam taką ekipę w Heksagonie. Mam cudownych ludzi wokół siebie. Siedzącą tutaj Anię, Magdę Balcerza, która jest po prostu absolutnym fenomenem, jeżeli chodzi o człowieka. Jest i Bartosz, jest Fietki tutaj są, prawda, jest Marta. Ja otaczam się ludźmi, którzy ubarwiają moje życie. Także to nie jest...
No tak, ale tą grupę wtedy trzeba na nowo zbudować, prawda?
Zdecydowanie tak. To jest to, czego normalni ludzie często nie dopuszczają, że kiedy idą wyżej, to muszą zostawić za sobą wszystko.
Też parę razy, Fryderyk, mówiłeś, jak wiele lat upłynęło, nim znalazłeś swój dream team, taki zespół marzeń.
Tak,
to wiele potyczek też na drodze. Zresztą historię już poznaliście. To wyobraźcie sobie, ile tam przez tą historię przewinęło się ludzi na przekroju tych dekad.
Generalnie na pewnym etapie mojego życia w 2017 roku odszedł ode mnie wspólnik i mi się świat zawalił, bo myślałem, że postawimy na nogi potężny biznes. Nie tylko odszedł, ale zaczął opowiadać na rynku na mój temat bardzo brzydkie rzeczy. I mi się wydawało wtedy, że świat się kończy, a on zrobił miejsce dla Magdy wtedy. To był mniej więcej ten sam czas.
której postawiłeś klepsydrę na stole.
Która przyszła do mnie i powiedziała, masz 15 minut. A nie wiedziałem, że siedzi przede mną moja wspólniczka. Tak? Ale nigdy, generalnie kiedy, wiecie, to jest ta słynna historia, której dawno już w klubie nie było, kiedy pewna młoda dziewczyna, kilku, tam 18-19-letnia, rozstała się ze swoim chłopakiem i ciężko to przeżywała. I jej mama napisała na lustrze szminką, kiedy półbogowie odchodzą, przychodzą bogowie. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę też, że czasami rozstając się z kimś, nie jest tak, że wyrządzamy tej osobie krzywdę albo sobie wyrządzamy krzywdę. My po prostu robimy miejsce na coś nowego. Sprawiamy, że być może jakimś tam rozstaniem te dwie osoby zaczynają się lepiej rozwijać. Inaczej. Szukają swojego spełnienia. Tak, któż to wie, co jest dobre, a co złe, prawda? To może być, to bardzo często jest błogosławieństwo. Bardzo często.
Czy zdajesz sobie sprawę, która jest godzina?
Nie. Ale mogę sprawdzić. Najwyższy czas.
Dokładnie była godzina 20. To spotkanie planowaliśmy na 2 godziny. Jak wam się...
Czy wam się to spotkanie tak. W ogóle podobało? Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mogę się już odkablować?
Jeszcze się nie odkablujesz, bo chcieliśmy podziękować także osobom, które były tutaj z nami też w transmisji na żywo. Osobom, które towarzyszyły nam dzisiaj, w tym dniu. Dla was naprawdę wielki szacunek i uznanie, że zdecydowaliście się przyjść dzisiaj. Zostajemy tutaj oczywiście na miejscu. Możecie zebrać autografy od Fryderyka, zrobić sobie zdjęcie. Tutaj jest scena bardzo dobrze oświetlona, więc także zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marcin za pomoc, także techniczną. Marta, dziękuję również za wsparcie przy dzisiejszym wydarzeniu. Książka Obudź się. I spotkanie autorskie z Fryderykiem Karzełkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.